Wysłuchaliśmy wypowiedzi przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz wystąpień w imieniu klubów. W tej chwili chciałbym Państwa radnych zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby w sprawie przedstawionych projektów zabrać głos we własnym imieniu. Innymi słowy, otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionych projektów? Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, pierwsze pytanie, później być może się inne także pojawią. Chciałbym zapytać Pana Prezydenta o planowany dochód z prywatyzacji MPGM-u. Pomysł prywatyzacji MPGM-u, mam wrażenie, pierwszy raz pojawił się, czy został publicznie podniesiony no, zaledwie tydzień temu. Nie było, mam przemożne wrażenie, jakiejś takiej dyskusji, pogłębionej dyskusji, refleksji na temat tego, czy jest to właściwy ruch i ewentualnie w jaki sposób ta prywatyzacja powinna przebiegać. Bez jakichkolwiek przygotowań, dyskusji, w moim przekonaniu zakładanie, że w najbliższym roku budżetowym uda nam się sprywatyzować sam MPGM, no jest nierozważne, powiedziałbym. No i chciałbym zapytać Pana Prezydenta, czy rzeczywiście przewidywanie wpływu z prywatyzacji MPGM-u już na rok 2010 jest zabiegiem no, dobrym i mądrym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ja tak zastanawiam się nad różnymi sposobami zwiększania dochodu i nie całkowicie nie negowałbym tego projektu związanego z podwyżkami cen biletów MPK. To znaczy ja bym proponował, żeby podwyższyć ceny biletów MPK, a wszystkim poznaniakom dać bonifikatę związaną z podwyżką tych biletów, tak by ta podwyżka dotknęła tylko i wyłącznie tych, którzy nie mieszkają w Poznaniu, ewentualnie nie mają z nami podpisanego porozumienia komunikacyjnego. W ogóle idąc dalej, wydaje mi się, że moglibyśmy w ogóle powiększyć koszty funkcjonowania w naszym mieście tym osobom, które nie mieszkają w Poznaniu, ale z drugiej strony na przykład możemy wybudować mały 25-metrowy domek z malutkim ogrodem i każdego, kto chce się tam zameldować, meldować, tak by płacił PIT-y w Poznaniu. W związku z tym myślę, że przybyło nam trochę by mieszkańców i PIT-ów. Także chciałbym, żeby Pan Prezydent rozważył taką możliwość, ponieważ każdy sposób zdobywania pieniędzy dla miasta w tak trudnej sytuacji jest, myślę, godny rozważenia. A dzisiaj niestety jest tak, że mieszkańcy wyprowadzają się z Poznania, po czym domagają się od miasta, w którym nie mieszkają, płacą podatki gdzie indziej, takich samych usług, jak mieli mieszkając i płacąc podatki. Także myślę, że powinniśmy jednak to zróżnicować i nad tym się zastanowić. Uważam, że Poznania, który płaci podatki w Poznaniu, powinien być bardziej honorowany w mieście niż ktoś, kto tu podatków nie płaci.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon, pan prezydent Ryszard Grobelny, a proszę w międzyczasie spróbować rozwiązać problem pana radnego Szynkowskiego, który się nie może zgłosić do głosu. Pan prezydent, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, we swoim wstępnym słowie do budżetu, ale także do pewnej filozofii funkcjonowania miasta, ja zwróciłem uwagę z pełnym przekonaniem na trzy elementy. Dwa bardzo silnie odnoszące się do nowych trendów rozwojowych, społecznych, kapitale ludzkim i kapitale społecznym. Jednym tradycyjnym, chcę jeszcze raz podkreślić, wcale nie mniej ważnym, związanym z infrastrukturą. To wywołało pewne refleksje dzisiaj, szczególnie w klubie SLD, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt, tak naprawdę, który według mnie różnicuje te podejścia. Oczywiście kwestia wykluczenia społecznego jest kwestią współcześnie istotną, ale tak naprawdę podstawowym obowiązkiem jest nie tyle mierzyć jakość życia osób wykluczonych społecznie. I nie to powinno być miernikiem. Ale ja jednak twierdzę, że miernikiem głównym jest wielkość tej grupy. Nie dopuścić do tego, żeby ta grupa była liczna. Tak, to jest pierwsze działanie. Drugim działaniem jest dopiero poprawa jakości życia wewnątrz tej grupy. Przede wszystkim powinniśmy zabiegać o to, żeby ta grupa była jak najmniejsza. Ja muszę powiedzieć, że pod tym względem Poznań może być zadowolony. Ta grupa w porównaniu z innymi miastami polskimi jest zdecydowanie mniejsza. Ale z tego powodu bardziej zgadzam się z tezą, którą postawił klub PiS-u, że kwestie inwestycyjne powinny być nastawione na to, żeby poznaniacy sami mogli zarabiać. Bo takie podejście daje szansę na to, że osób wykluczonych społecznie będzie mniej. Dlatego myślę jednak, że nie powinniśmy w debacie o kapitale społecznym, choć oczywiście przyczyny tego, dlaczego Poznań ma wyższy kapitał społeczny niż inne miasta w Polsce, mogą być bardzo różne. Ja nie pokusiłbym się tutaj o diagnozę, nie czuję się specjalistą w tym zakresie. Myślę, że pan profesor Szczuciński może mieć tutaj zdecydowanie większą wiedzę niż ja. Natomiast jednak zwracam uwagę, że w moim przekonaniu na dzisiejszym etapie rozwoju Poznania, gdzie grupa osób wykluczonych społecznie jest stosunkowo mała, podstawowym naszym obowiązkiem jest po pierwsze nie dopuścić do tego, żeby ona się powiększyła, a po drugie starać się ją zmniejszyć. No proszę Państwa, pojawiło się w tej debacie także kilka pytań. Naturalnie porównujących Poznań i Wrocław w paru miejscach, bo miasta są jakby podobne, choć jak Państwo wiecie, ja wolę porównywanie Poznania z Krakowem, czyli jakby kolejnym miastem na poziomie rozwoju po Poznaniu. Natomiast Kraków nie opublikował założeń do budżetu czy danych dotyczących budżetu, więc porównać w sposób naturalny nie można. Chciałbym jednak Państwu zwrócić uwagę w tym porównaniu, jak wygląda koniec roku, jeśli chodzi o poziom zadłużenia w mieście Poznaniu we Wrocławiu. Wrocław ma 1,8 miliarda ponad długu, Poznań 950 milionów. Poznański dług jest dwukrotnie niższy niż wrocławski. Z tego wynika przyszłoroczny deficyt mniejszy, a nie większy. Z prostego powodu Wrocław nie może mieć większego deficytu. Nie wiadomo, czy chce, czy nie chce. Po prostu nie może. Bo pozwolił sobie na nieprawdopodobny deficyt w ostatnich dwóch latach. To jest kwestia istotnego wyboru. Niewątpliwie Poznań wkracza w fazę inwestowania, chociaż tę fazę chcielibyśmy mieć jeszcze poważniejszą. Pojawia się zatem element, w jakich kierunkach, te pytania dzisiaj padły, mogą być dalsze nasze prace. Czy we wzrost dochodów, on jest w sposób naturalny, bardzo ograniczony. Nie mamy wielu możliwości, które od nas zależą, które pozwalają nam zwiększać dochody. Państwo zresztą wiecie, że ja jestem zwolennikiem zwiększania dochodów. Te możliwości, które potrafię wskazać w budżecie, pod rozwagę publiczną zostały one już poddane. Na przykład takie jak opłaty za zrzut wód deszczowych do kanalizacji deszczowej. A więc pod tym względem pora manewru nie są istotne. Oczywiście istnieją, chociażby w taryfach komunikacji publicznej, ale niewątpliwie nie ma tutaj dużego pola manewru. Skądinąd uważam, że należy wykorzystać każde, nawet jeśli ono jest małe. W działaniach formalnych, o co pytał klub SLD, można to zrobić. Myśmy to bardzo poważnie w tym roku w budżecie rozważali. Natomiast ponieważ nasz poziom zadłużenia jest i tak przekraczający tak naprawdę wskaźniki formalne i jest dostosowany do możliwości rzeczywistej obsługi, my czyli zwiększenie tego wskaźnika formalnego nie pozwoliłoby nam zaciągnąć większego długu. Zmniejszyłoby nam wskaźnik zadłużenia. Prawdopodobnie mielibyśmy nie 59,9, tylko 57, ale długu mielibyśmy tyle samo, nie moglibyśmy wziąć nowego. Tak? Bo nie bylibyśmy go w stanie spłacić do 2014 roku, kiedy te wskaźniki się praktycznie muszą zrównać. W związku z tym zrezygnowaliśmy z tego zabiegu, choć on jest oczywiście możliwy do rozważenia, gdyby z jakichś powodów był konieczny. Natomiast nie dawał nam w tym momencie budżetowym żadnego efektu. Czy można podjąć debatę publiczną o zmianach udziału w podatkach? Proszę Państwa, powiem tak. Najbardziej jestem przerażony tym, że posłowie w ogóle nie wiedzą, że taki skutek jest decyzji, które podnieśli. Jeszcze dzisiaj nie wiedzą w wielu przypadkach. Mimo, że o tym się mówi co najmniej od 2 lat. A jest grupa posłów, która dzisiaj jest zaskoczona, że takie skutki są widoczne. Prawdopodobnie dlatego, że te skutki były zniwelowane przez prognozy rozwoju gospodarczego. W związku z tym PIT i tak rósł, choć rósł wolniej niż powinien rosnąć, gdyby nie wprowadzono ulg podatkowych. Ale ponieważ nagle PIT zaczął spadać, to wszyscy to dopiero zauważyli w tym momencie. To było wiadomo od ponad 2 lat, że samorządy stracą znaczną część możliwości finansowych. Ale powiem, że w tej chwili, tu się z panem Szczucińskim muszę zgodzić, nie ma woli politycznej istotnego protestu. Dzisiaj zresztą, bo po pierwsze, trudno sobie wyobrazić, że rząd zwiększy obciążenia podatkowe mieszkańców w Polsce. Ten rząd deklaruje wszakże inną politykę, w związku z tym raczej nie należy się spodziewać, że wróci do poprzednich stawek PIT-u, chyba że z jakichś powodów gospodarczych rząd będzie zmuszony, ale na pewno woli politycznej takiej nie ma. Trudno sobie dzisiaj również wyobrazić, że rząd zrekompensuje samorządom ubytki kosztem budżetu państwa, bo przy zaplanowanym deficycie budżetu państwa jest to praktycznie niemożliwe. Zresztą mogłoby nas wpędzić w ten mityczny 55% próg ostrożnościowy, co byłoby również dla samorządu wcale nie dobrym rozwiązaniem, tylko złym. W związku z tym w krótkiej perspektywie dobrego rozwiązania nie ma. A na dodatek wśród miast nie ma woli politycznej wspólnego działania i protestowania w stosunku do tego rządu. W wielu miastach przedstawiciele tego rządu są także rządzącymi w tych miastach. W związku z tym trudno tutaj znaleźć tak naprawdę chęć do jednolitego działania. Teraz publicznie o tym trzeba mówić. W tej chwili strona samorządowa Komisji Wspólnej zażądała od rządu weryfikacji Narodowego Planu Rozwoju i sprawdzenia, czy założenia Narodowego Planu Rozwoju są prawdziwe w świetle mniejszych możliwości finansowych gmin. Czy w związku z tym Narodowy Plan Rozwoju w ogóle jest możliwy do zrealizowania, jeśli gminy nie wykonają swoich zadań inwestycyjnych założonych w tym Narodowym Planie Rozwoju? Moje przeczucie jest takie, że Narodowy Plan Rozwoju nie będzie możliwy do realizacji. Ale to tak naprawdę trzeba dopiero policzyć. A więc te działania niestety mamy bardzo ograniczone. Czy można poszukiwać oszczędności w wydatkach bieżących? Można. Nigdy nie odpowiem, że nie można. Zawsze jest pewna grupa wydatków bieżących, które warto zweryfikować. Natomiast zwróćmy uwagę jednak na jedną rzecz, że Poznań w wydatkach bieżących w poszczególnych dziedzinach ma jedne z najniższych wydatków, jakie w ogóle są w Polsce. Z jednym wyjątkiem. Zarówno w oświacie, a więc w dużych dziedzinach, mamy niższe. W kulturze dzisiaj to było mówione, może nie niższe, ale na pewno nie jakoś bardzo znacząco wyższe niż w innych dziedzinach. Zresztą kultura akurat nie jest największą dziedziną budżetową. W administracji mamy znacząco niższe wydatki niż w pozostałych miastach. Są natomiast dziedziny, gdzie mamy relatywnie wyższe. Są to tak naprawdę 2 dziedziny. Pierwsza to jest pomoc społeczna, czy generalnie opieka społeczna. Tam mamy wydatki wyższe niż w innych miastach. Głównie dlatego, że niestety w Polsce jest tak, że im bogatsze miasto, tym więcej wydaje na opiekę społeczną. Czyli opieka społeczna nie jest odpowiedzią na potrzeby, tylko wskazuje na możliwości. Ale mimo wszystko trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj, chociażby w kontekście tego, co mówił SLD, na ograniczenie transferów w zakresie pomocy społecznej. I drugą dziedziną, gdzie mamy relatywnie wyższe wydatki, to jest transport publiczny. My mamy wyższe wydatki na utrzymanie transportu publicznego niż w innych miastach. Dlatego między innymi przy konstrukcji tego budżetu założyliśmy stopniowe ograniczanie wydatków na transport publiczny. I taka oszczędność jest wpisana w program budżetowy. Więc tu będziemy próbowali ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu, które mogą z tego wyniknąć, ale będziemy próbowali oszczędzić na tych wydatkach. Pozostałe oczywiście są rzeczy drobne, które należy weryfikować, natomiast one na pewno nie zmienią struktury budżetu. W komunikacji publicznej to pewnie będzie istotna zmiana struktury. Jeśli chodzi o pewne pytania dotyczące prywatyzacji. Proszę Państwa, jeśli chodzi o prywatyzację PGM-u, tak naprawdę miasto Poznań od wielu lat miało strategię, że MPGM docelowo należy sprywatyzować. Była kwestia momentu. Bardzo trudno było MPGM prywatyzować wtedy, kiedy nie miał kontraktu. Tak? Bo wtedy tak naprawdę jego wartość była zaniżona. Dzisiaj, kiedy MPGM posiada kontrakt na najbliższe lata, jest to właściwy moment, żeby to rozważyć. I naszym zdaniem im szybciej, tym lepiej. W związku z tym ta debata nas czeka naszym zdaniem w tym roku i powinniśmy spróbować pod koniec roku zrealizować to zadanie. Trochę podobnie z MPK, to znaczy na pewno nie jest tak, że 15-letni kontrakt przeszkadza w prywatyzacji, wprost przeciwnie. On jej pomaga, ponieważ dla potencjalnych nabywców stabilizuje sytuację i podnosi wartość firmy. Ale tutaj nie jest celem, jak już to dzisiaj powiedziałem, maksymalizacja dochodu, tylko budowanie rynku. I rzeczywiście ta debata na temat, jak budować rynek przewozów komunikacją autobusową, zarówno w krótszej perspektywie, znaczy tych 15 lat, jak i w dłuższej perspektywie wykraczającej poza okres 15 lat, i to nie tylko w Poznaniu, ale w aglomeracji poznańskiej, to oczywiście jest element debaty o tej prywatyzacji. Ja dzisiaj gotowych recept nie mam, więc ta debata będzie musiała się odbyć. Proszę Państwa, chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że w Poznaniu bardzo duża grupa inwestycji jest w ogóle realizowana poza budżetem. Poznań od wielu lat wydaje najwięcej na infrastrukturę techniczną spośród miast Polski. Jest taki ranking przygotowywany przez wspólnotę, w którym od 3 lat jesteśmy albo na pierwszym, raz byliśmy na drugim miejscu w Polsce, jeśli chodzi o infrastrukturę. Ale część wydatków infrastruktury my robimy poza budżetem. Największe wydatki infrastrukturalne poza budżetem to jest cała, prawie cała, kanalizacja, wodociągi, część kanalizacji deszczowej. Poza budżetem są w tej chwili część wydatków komunikacji publicznej, inwestycyjnych. Zakup taboru, zajezdnia. One są poza naszym budżetem, ale są realizowane przez struktury miejskie. Niezupełnie poza budżetem jest Biblioteka Raczyńskich i Ostrów Tumski, ale w pewnym sensie tak, ponieważ w tej chwili dotacje z Unii Europejskiej na te zadania już nie dostaje miasto Poznań, tylko instytucja kultury, Biblioteka Raczyńskich i Centrum na Ostrowie Tumskim. W związku z tym ta część unijna nie wpływa do naszego budżetu, tylko bezpośrednio do ich budżetu. My natomiast oczywiście musimy dofinansować to przedsięwzięcie środkami własnymi, no bo biblioteka ani muzeum nie generuje środków własnych, w związku z tym musi je posiadać z budżetu miasta. Ale w tym momencie, tak jak jeszcze rok temu, całe zadanie było w naszym budżecie, i unijne, i własne, w tej chwili tylko część własna jest w naszym budżecie, a część unijna ominęła nasze dochody. Stąd akurat ta zmiana. Jeśli chodzi o spadek wydatków bieżących w 2011 roku, on jest tylko i wyłącznie księgowy. Wynika z tego, że ujęliśmy po stronie dochodów i wydatków środki z ISP-y na 2010 rok jeszcze. To jest ostatni taki transfer i tego już nie będzie w 2011 roku. To jest podstawowa kwestia. I druga kwestia, w 2010 roku jest ujęta jedna pozycja w rezerwach spornych odszkodowań za drogi, gdzie toczymy proces co do wysokości tego odszkodowania. Na pewno je wypłacimy, tylko nie wiemy w jakiej wysokości, dlatego założyliśmy rezerwę w maksymalnej wysokości na to odszkodowanie. Jeśli oczywiście proces uda nam się wygrać, na co liczymy, wypłacimy mniejsze odszkodowanie. To jest jednorazowe tylko w 2010 roku. Proszę Państwa, ja z zadowoleniem przyjmuję to, że Państwo zwracaliście we wszystkich wystąpieniach uwagę na to, że Poznań stawia na rozwój. Chociaż musimy zacząć sobie zadawać pytanie, jakiego typu to jest rozwój. I na to chciałem zwrócić uwagę w dzisiejszym swoim wystąpieniu, że już nie mówimy tylko o rozwoju, ale zaczynamy także mówić o jego pewnej określonej charakterystyce. Otóż powiem, to, że żyjemy na kredyt, to jest prawda. Nie bierzemy tego kredytu tylko na projekty unijne. To niestety też jest prawda. Pytanie, czy z paru innych projektów, które nie są unijne, powinniśmy zrezygnować. To jest kwestia debaty. Ja starałem się to dzisiaj powiedzieć. Dla mnie głównym konkurencyjnym projektem jest projekt specjalnej strefy ekonomicznej. On co prawda nie jest unijny, ale pozwala w tej filozofii, o której mówił pan radny Foligowski, mówić o tym, że wygenerujemy dodatkowe dochody przyszłe dla mieszkańców. Przyszłe także poza prognozą 2014 roku, ale jednak pozostające w mieście Poznaniu, więc to byłoby bardzo istotnym elementem. Proszę Państwa, myślę, że choć wydaje się, że pole manewru w tym budżecie nie jest duże, bo siłą rzeczy wiele zadań jest takich, o których mówiliśmy już wcześniej, tych, które się pojawiają w budżecie jest niewiele, nowych, o których wcześniej nie dyskutowaliśmy, to jednak stosując pewne założenia strategiczne, jakieś pole do przesunięć jest, tylko powinniśmy sobie jasno odpowiedzieć zgodnie z jaką strategią. Ja tutaj nawiążę do oczywiście społecznie najbardziej nośnego problemu taryf. Proszę Państwa, strategię powinniśmy określić. Nawet jeśli ta strategia miałaby być skrajnie różna, wzrostów, spadków, to my powinniśmy mówić jasnym językiem, co robimy w ramach strategii w poszczególnych dziedzinach. Jeżeli rezygnujemy z jakiegoś fragmentu z tej strategii ze względu na jakieś okoliczności zewnętrzne, to mówić mieszkańcom dlaczego. To jest wtedy debata zrozumiała publicznie. My tej debaty w ogóle na sesjach prowadzimy zdecydowanie zbyt mało. Zdecydowanie zbyt mało. Ja dlatego postulowałem do Państwa już 2 lata temu, żeby określić wieloletnią taryfę, nie roczną, tylko 4-5-letnią. Z niej zawsze można zrezygnować, ale tak naprawdę wtedy wiemy, jaka będzie sytuacja, bo w tych debatach posługujemy się i prawdziwymi argumentami, i niestety często nieprawdziwymi argumentami, które jest bardzo trudno zweryfikować, które są argumentami emocjonalnymi. Nie jest to rzecz nienaturalna w debacie publicznej, jest to rzecz naturalna. Powinniśmy jednak oczywiście dążyć do tego, żeby tych poważnych argumentów było jak najwięcej i mam nadzieję, że tak będzie również w tegorocznej debacie budżetowej. Mówię również, bo poprzednie tym się charakteryzowały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan radny Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie, pani skarbnik. Ja może zacznę od tego, o czym już tutaj wspomniano, ale ja uważam, że jest to rzecz bardzo niepokojąca i powinniśmy jednak zwracać na to uwagę, bo to wpływa niedobrze na jakość naszej pracy, na styl naszej współpracy z panem prezydentem, jeżeli radni 4 dni przed debatą dowiadują się o, jak to naprawdę projekt budżetu wygląda. O normalnych uchwałach dowiadujemy się dużo, dużo wcześniej. Zwykle 10 dni wcześniej przynajmniej. A jednak budżet to dokument trochę większy niż normalna uchwała i wydaje mi się, że te przynajmniej kilkanaście dni powinniśmy mieć na to, żeby z tym budżetem móc się zapoznać i żeby po prostu rzeczowo móc przystąpić do debaty. Ja rozumiem, że to jest pewien aspekt stosunku pana prezydenta do radnych. Być może część radnych z tym się czuje, przechodzi na tym do porządku dziennego. Ja się z tym czuję średnio, bo uważam, że jednak mimo różnic w interesie właśnie uchwalenia dobrego budżetu jest to, żeby wszyscy radni mogli ten budżet najpierw rzeczowo przeczytać i się do niego odnieść. Ale to taka uwaga wstępna. Dzisiaj mamy pierwsze czytanie, więc tak naprawdę tylko tylko można niektóre problemy dotknąć, nie można w nie wejść głębiej, ponieważ no, ten budżet pewnie będzie jeszcze autopoprawką, w części przez pana prezydenta zmieniany, będą zgłaszali poprawki radni i on się na pewno jeszcze mocno zmieni do czasu jego przyjęcia. Natomiast ja już teraz chciałem kilka refleksji do tego projektu budżetu i kilka pytań. Też prosiłbym tutaj pana prezydenta o odpowiedź na te pytania. Nie ukrywam, że jest kilka pozycji, które w budżecie, które muszą dziwić w kontekście tych wypowiedzi bardzo rozbudowanych pana prezydenta o tym, że musimy oszczędzać w czasach kryzysu. Ja się zgadzam, że oszczędności są konieczne. Natomiast to, co już zostało wspomniane, ale bez kwoty konkretnej, czyli nie do końca wyjaśnione w projekcie budżetu tworzenie pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców Poznania w związku z Euro 2012. Koszt tego przedsięwzięcia 711 tysięcy złotych. Chciałbym się dowiedzieć, co konkretnie wchodzi w ramach kreowania tego pozytywnego wizerunku Euro 2012. Czy elementem tego mają być takie inicjatywy, jak na przykład już słynne zegary odliczające czas do euro za 63 tysiące złotych? Czy będą to jakieś ciekawsze pomysły? Bo uważam, że trzeba jednak na każdą złotówkę patrzeć, a 711 tysięcy złotych to kwota w końcu niebagatelna. Biuro Euro ma więcej takich pozycji, które nie są rozwinięte i tutaj jest problem. Ja chętnie poprę inwestowanie w promocję Euro 2012 w Poznaniu, natomiast no, muszę wiedzieć najpierw, na czym ta promocja ma polegać. Jest taka pozycja, na przykład też ją ma realizować Biuro Euro 2012, podejmowanie konkretnych czynności organizacyjnych w związku z Euro 2012. No to powiedzmy, jakie są te konkretne czynności organizacyjne, skoro jest tak napisane, że są konkretne czynności organizacyjne. Pewnie Państwo je znacie, ja też bym chciał je poznać. Szanowni Państwo, znana kwestia już z zeszłego roku i tutaj pan prezydent, mimo w zasadzie powszechnej opinii radnych, ale również opinii zgłaszanej przez mieszkańców, z tego pomysłu się nie wycofuje. Słynny informator dla mieszkańców. Pan prezydent w zeszłym roku obiecywał, że formuła informatora dla mieszkańców się zmieni. Część radnych, między innymi pan radny Herbert Holz, chciał ten informator dla mieszkańców zlikwidować i przeznaczyć te pieniądze na pożyteczniejsze cele. Ja również przychylałem się do tego, że nie jest to najefektywniejszy sposób wydawania pieniędzy. No i po roku nic się nie zmieniło. To znaczy jest to nadal makulatura wydawana jeszcze w dodatku w folijkach ochronnych, co podnosi, jak rozumiem, koszt tego informatora. Nie znam osoby, która by to czytała, może poza tymi, którzy redagują te teksty i panem prezydentem, bo widzę, że pan prezydent jest zdziwiony, że teraz mówię, więc rozumiem, że pan prezydent czyta. A kosztuje to 650 tysięcy złotych i w przyszłym roku też ma kosztować 650 tysięcy złotych. Jeżeli do tego dorzucimy biuletyn miejski, który jest pożyteczniejszy w tym sensie, że czytają go chociaż urzędnicy i część radnych. Nie jest to może też jakieś szerokie grono odbiorców, ale jednak no powiedzmy, że ktoś już czyta ten informator i na ten biuletyn miejski jest wydawane 350 tysięcy złotych, no to jest milion złotych na wydawnictwa skierowane do garstki osób, panie prezydencie. No, gdyby to było 5, 10, 20 tysięcy złotych, to można, chociaż nie powinno się, ale można powiedzieć, to jest drobny wydatek. Milion złotych na wydawnictwa ekskluzywne, urzędowe, to chyba trochę dużo. Mam też pytanie co do takich wydatków, również bliżej nieokreślonych, zaplanowanych dla Biura Promocji Miasta. Jest taka kategoria projekty flagowe. 1,5 miliona złotych. Co to będą za projekty flagowe w takim razie? No bo koszt jest też niemały, chciałbym się dowiedzieć. Równie tajemnicza pozycja w Biurze Promocji Miasta, wdrożenie CI. Może Państwo radni wiecie, ja nie wiem, co to jest to CI. Są jakieś propozycje z sali, ale ja w każdym razie nie jestem tutaj na 100% pewien, co to oznacza, więc prosiłbym też o wyjaśnienie to wdrożenie CI za 600 tysięcy złotych, co to tak naprawdę jest. Bardzo cieszę się, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma nową pozycję, która jest moją osobistą satysfakcją, nadzór nad umową z uniwersum. W budżecie taka pozycja została zapisana, 15 tysięcy złotych. Ja bym wprawdzie wolał, żeby tą szkodliwą umowę po prostu miasto wypowiedziało i nie angażowało w 15 tysięcy złotych na nadzór nad tą umową, ale to już jest jakiś krok do przodu, może z czasem dojdziemy do tego, żeby jednak tą umowę rozwiązać. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma też zresztą taką pozycję, ekonomika planowania transportu. I tak poczytałem, co tam pod tą pozycją jest, pod tą ekonomiką planowania transportu. I tam jest też głównie nadzór nad ZTM-em tym razem, nad tym, jak ZTM tworzy plany transportowe, różne tego typu kwestie, ale to kosztuje wszystko 2 miliony 170 tysięcy złotych. Pytanie, czy to jest ekonomika planowania transportu w tym przypadku, jest zgodna z ekonomią planowania budżetu, bo to jest podstawowa sprawa. Czy te 2 miliony wydane na ekonomikę planowania transportu są dobrze wydanymi pieniędzmi? Chciałbym też, żeby to wyjaśniono. I szanowni państwo, to są, mówię, jednostkowo wskazane problemy, tego można wskazać dużo, dużo więcej, ale mieliśmy raptem 4 dni na zapoznanie się z projektem budżetu, czasu nie było dużo. Myślę, że do czasu sesji budżetowej ta analiza będzie mogła być pełniejsza, natomiast chciałem się też odnieść do kwestii inwestycyjnych, bo to, że wykreślono inwestycje drogowe, część inwestycji drogowych, to oczywiście trudno, żeby mi się to podobało, ale są pewne względy obiektywne, które rzeczywiście to w pewnej mierze usprawiedliwiają. Natomiast jestem niezmiernie zaskoczony i zdziwiony, że prezydent rezygnuje z realizacji inwestycji, które tak naprawdę nie są zrealizowane w Poznaniu tylko i wyłącznie dlatego, że Urząd Miasta nie przystąpił z dostateczną starannością i sprawnością do tego, żeby je zrealizować, a w tej chwili one są kasowane. No, fontanna na Placu Wolności, to jest z perspektywy oceny wykonań budżetu od roku 2006, to się nam każdorazowo pojawia jako niezrealizowane zadanie w komisji rewizyjnej, kiedy przy procedurze absolutoryjnej to analizujemy. I każdorazowo jest tłumaczenie, jest jakiś oczywiście powód wskazywany, z nadzieją na przyszłość, że to będzie zrealizowane. I w końcu, kiedy po 3 latach prac, znowu z nadzieją na przyszły rok patrzałem, kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana, to raptem okazuje się, że ona wylatuje. Ta sama sprawa dotyczy odbudowy Zamku Przemysła. Dokładnie ta sama sytuacja. To znaczy o odbudowie Zamku Przemysła, podobno wszyscy chcą go odbudowywać, tylko jakoś nikt specjalnie się, że tak powiem, nie kwapi, żeby na to pieniądze wydać, bo przeznaczone one były w każdym budżecie jak dotychczas, ale wydane nie były w żadnym. Nie wiem, czy mi się przywidziało, natomiast widziałem na jednym z tej prezentacji, którą pan prezydent pokazywał nam tutaj, mignął mi teatr muzyczny, że jest, nie wiem, czy przesunięty, czy są zmniejszone środki na adaptację siedziby pod teatr muzyczny. Wydawało mi się, tak jak przeglądałem też szybko budżet, że tam jest teatr muzyczny. Nie wiem, prosiłbym tutaj o wyjaśnienie. Niedobrze by się stało oczywiście, gdyby ta przeprowadzka też od dawna planowana się miała jeszcze przesunąć, czy jeszcze miała być zostać odłożona w czasie, ale to być może jest jakieś nieporozumienie. Mam nadzieję, że pan prezydent to wyjaśni. I dwie jeszcze kwestie, na które chciałem zwrócić uwagę, inwestycyjne. Mówię, celowo pomijam tu inwestycje drogowe, bo o tym moglibyśmy długo dyskutować i pewnie na to będzie czas i miejsce na sesji budżetowej, ale o tym nie chcę mówić, mówię o innych inwestycjach, które wydają mi się istotne, bo są od dawna już niezrealizowane i czekają na realizację, a teraz znowu są kasowane. To jest inwestycja światło i dźwięk na Starym Rynku. Specjalnie można powiedzieć, że wziął na siebie nowy podmiot, czyli Estrada Poznańska, realizację tej inwestycji po to, żeby to poszło sprawniej. Nie dość, że nie poszło sprawniej, to teraz jeszcze wylatuje w ogóle z planów.
Proszę włączyć panu radnemu mikrofon, żeby dokończył swoją myśl, ale po prostu czas się skończył.
Pół minuty, panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Więc to światło i dźwięk i ostatnia kwestia, modernizacja areny. Jak zwróciłem uwagę, to też zdaje się jest inwestycja, którą przesuwamy na później. Podsumowując, szanowni państwo, jest szereg pytań szczegółowych. Kilka z nich wskazałem, będę bardzo wdzięczny panu prezydentowi za odpowiedź. Natomiast czas na całościową analizę budżetu oczywiście przyjdzie, kiedy będziemy w stanie tak naprawdę się z nim gruntownie zapoznać w trakcie sesji budżetowej. Mam nadzieję, że dyskusja będzie owocna z pożytkiem dla miasta i jego mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Szanowni państwo, myślę, że dla uczciwości dyskusji, która rozpoczęła serię spotkań i prac nad budżetem, musi dzisiaj z tej sali, czy musi na tej sali wybrzmieć jeden głos. Po pierwsze, spadek dynamiki przyrostu dochodów budżetu miasta Poznania nie jest wynikiem kryzysu, ponieważ jak wiemy, w porównaniu z dochodami zeszłorocznymi dochody w przyszłym roku rosną o 1%, więc dochodów będzie więcej niż w roku przyszłym. spadek dynamiki przyrostu dochodów jest tylko i wyłącznie, czy w zdecydowanej mierze wynikiem niekorzystnych zmian podatkowych w podatku dochodowym, głównie od osób fizycznych. To po pierwsze. Po drugie, siłami politycznymi, które wprowadziły te niekorzystne dla samorządów polskich rozwiązania, jest nie kto inny jak kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Klub i ugrupowanie, które do tej pory było posądzane o centralizm, głosowało, mam na myśli oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej, głosowało przeciwko tym rozwiązaniom. To po drugie. Po trzecie, rozwiązania te, my musimy podchodzić do nich z punktu widzenia samorządowców, nie tyle czyniły, czy nie tylko czyniły zadość pewnym oczekiwaniom społecznym zwiększenia czy umniejszenia obciążeń podatkowych tychże mieszkańców, ale przede wszystkim miały na celu wypompowanie pieniędzy z samorządu. Gdyby zamysł był tylko i wyłącznie taki, aby po stronie mieszkańców i polskich obywateli pozostawić środki finansowe, wtedy rząd pomyślałby nad uzupełniającymi rozwiązaniami, które na przykład przewidywałyby udział samorządów w VAT-ie. Nie jest prawdą, że nie ma woli politycznej zmian tego stanu rzeczy. Nie funkcjonujemy w próżni politycznej, ale jestem przekonany, że no, mam przynajmniej taką nadzieję, że na tej sali mamy przedstawicieli partii politycznych, którzy mają prawo i wolę wpływać na swoich posłów, parlamentarzystów i mam nadzieję, że ta dyskusja i te uwagi, które dzisiaj wszyscy czyniliśmy, niezależnie od ugrupowań, znajdą także wyraz w trakcie naszych dyskusji na gremiach politycznych. Apeluję do kolegów radnych z PiS-u i z Platformy Obywatelskiej, żeby podjęli dyskusję z parlamentarzystami na temat zmiany systemu podatkowego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. A bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni państwo, budżet został radnym przekazany w terminie ustawowym. Sesja jest tak naprawdę praktycznie jeden dzień po terminie ustawowym przekazania budżetu, dlatego ta debata oczywiście ma charakter pierwszego czytania i bardziej pokazania na strukturę budżetu, a nie odpowiedzi czy zadawania pytań, jeśli chodzi o elementy indywidualne w tym budżecie. Myślę, że ta debata powinna się odbyć w pierwszej kolejności jednak w komisjach, dlatego myślę, że pan radny Szynkowski pozwoli, że na te pytania ja i moi pracownicy odpowiemy na forum komisji w pierwszej kolejności, bo tam wydaje mi się, że jest najbardziej właściwe miejsce do tego typu wyjaśnień. Na marginesie jeszcze tylko na końcu do pana radnego Lewandowskiego. Tak naprawdę mniejsza dynamika dochodów jest spowodowana dwoma czynnikami. I zmianami w systemie podatkowym i kryzysem gospodarczym. Z grubsza mniej więcej pół na pół. Tak to wygląda. Z taką różnicą, że kryzys gospodarczy, w co głęboko wierzymy, kiedy się skończy. A zmiany podatkowe w systemie pozostaną. Moja pamięć sięga tego, że dokonując tych zmian podatkowych nie było to działanie przeciwko samorządom. Było to działanie z pominięciem interesu. Po prostu nikt się nie zastanowił nad tym, jak działa to na samorządy w trakcie debaty, bo przypomnę, że ta debata była debatą z wniosków poselskich, a nie z wniosków rządu, obojętnie jak wtedy rząd rządził. Były to inicjatywy poselskie i mam wrażenie, tutaj być może to jeszcze zweryfikuję, że również SLD przynajmniej za częścią tych poprawek głosowała, bo mam wrażenie, że głosowały chyba wszystkie kluby poselskie. Ale być może się mylę, tego dokładnie nie pamiętam, to sobie będę musiał jeszcze zweryfikować. Natomiast na pewno postulat, żeby przekazać tę informację posłom i żeby uwrażliwić ich na skutki tego typu działań, szczególnie dla dużych miast, bo proszę pamiętać, że te skutki, one są mniej więcej 80-90% bardziej wyraziste w dużych miastach niż w małych miejscowościach. To tak naprawdę trzeba ich uwrażliwić na to, co się dzieje w tych największych miastach, które w ostatnich latach były motorem rozwoju Polski i żeby także przekazywali to na debaty swoje i parlamentarne i na gremia polityczne, w których będą rozmawiać. To rzeczywiście jest postulat, który należy podtrzymywać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Nie widzę więcej zgłoszeń. Ale czy jeszcze w debacie do tego punktu? Bardzo prosiłbym o pomoc techniczną. Proszę o udzielenie pomocy technicznej panu radnemu Szymonowi Szymkowskiemu, który chciałby się zgłosić, ale... O, bardzo proszę. Dziękuję. Może mikrofon w takim razie, jeżeli ten nie działa.
Dziękuję panie przewodniczący. To znaczy panie prezydencie, oczywiście ja mam świadomość, że ta dyskusja ma charakter generalny, dlatego ja zadałem wybrane pytania dotyczące tego projektu budżetu na komisji na sesji budżetowej. Tych pytań z mojej strony będzie rzecz jasna dużo więcej. Ja tylko wybrałem pewne problemy, natomiast no jednak ja nie jestem członkiem wszystkich komisji i argument, że będzie o tym czas dyskutować na komisjach. W przypadku niektórych tych pytań po prostu ja nie będę miał takiej szansy, żeby dyskutować na komisjach, no bo nie jestem w stanie w posiedzeniach wszystkich komisji uczestniczyć. Dlatego jeśli mogę prosić panie prezydencie, to jednak prosiłbym, żeby ewentualnie pan bądź pani skarbnik na te kwestie, które podniosłem, żebyście państwo zechcieli dziś odpowiedzieć, bo wydaje mi się, no, że to nie jest aż tyle problemów, żeby to nam zajęło tutaj jakoś nadmierną ilość czasu. Ja wskazałem konkretne pytania, konkretne problemy.
Czy pan prezydent zechce zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Proszę państwa, mogę zabrać głos, mogę udzielić odpowiedzi, ale chciałbym, żebyście państwo o tym zadecydowali tak naprawdę, czy w tym trybie powinienem udzielać, jeżeli pan radny sobie życzy, udzielę na piśmie tych odpowiedzi, dlatego że mam wrażenie, że to jest aspekt, który rozbija debatę. Ale oczywiście, jeżeli państwo sobie życzycie dzisiaj odpowiedzi na tego typu pytania, to w ramach tej wiedzy, którą w tej chwili posiadamy, możemy odpowiedzieć. Jeśli nie, również możemy to potraktować jako zapytania do budżetu i odpowiedzieć panu radnemu na piśmie.
Powiem tak, panie prezydencie, po konsultacji, w zależności od woli pana prezydenta, jeżeli pan prezydent czuje się na siłach, aby odpowiedzieć na te pytania, to będziemy prosić. Jeżeli pan prezydent wywoli w trybie innym, to oczywiście pewnie to uszanujemy.
Proszę państwa, jak najbardziej mogę odpowiedzieć w tej chwili. Proszę państwa, jeśli chodzi o promocję Euro 2012, jest to zadanie, które jest zadaniem kontynuowanym z tego roku. Było wpisane również w budżet wieloletni i te zadania są w kilku dziedzinach, zarówno w kreowaniu wydarzeń, jak i środków typowo promocyjnych. Między innymi uważamy, że tak naprawdę Euro 2012 powinniśmy wykorzystywać w celach promocyjnych. Między innymi będziemy się razem zresztą z pozostałymi miastami, które organizują Euro 2012, pojawiać na międzynarodowych targach w Cannes, w kilku jeszcze innych miejscach właśnie promując wizerunek miasta organizatora Euro, tak żeby przebić się do świadomości w innych krajach między innymi. Jeśli chodzi o kwestie związane z promocją, miasto Poznań realizuje przyjętą strategię promocji. Wszystkie te działania, które są tutaj podejmowane, są wynikiem tej strategii, są zawarte w strategii. Między innymi system CI, czyli system identyfikacji, systemu identyfikacji wizualnej miasta jest również elementem zapisanym w strategii. Powinien być realizowany zgodnie z założeniami tej strategii. Odsyłam pana radnego do przeczytania stosownej strategii, ponieważ tam są wszystkie elementy zawarte. Jeśli chodzi o wydawanie biuletynu dla mieszkańców, no cóż, pan radny nie zna osób, które czytają, ja znam osoby, które czytają ten biuletyn, tu się różnimy. Powiem, że nawet zaskoczyły mnie liczby, które pan radny podał, bo powiem, wydawanie 350 tysięcy złotych na nakład, który, jak pan sam radny podkreślił, mają być czytać urzędnicy i radni, którzy z natury rzeczy znają te działania, a wydawanie 650 tysięcy dla 100 tysięcy mieszkańców, bo taki jest nakład, no brzmi dziwnie porównywalnie. Powiem szczerze, zdecydowanie na korzyść mieszkańców. Uważam, że jednym z podstawowych obowiązków każdej władzy publicznej jest informowanie mieszkańców o tym, co się dzieje, ten informator jest tak pomyślany i spełnia są funkcje. Oczywiście, że musi być doskonalony. Ja mam wiele jeszcze zastrzeżeń co do tego informatora i to dyskutuję, natomiast uważam, że jako inicjatywa jest pozytywna i raczej jest pozytywnie odbierany przez mieszkańców. Takie mamy informacje. Jeśli chodzi o pewne projekty inwestycyjne, proszę Państwa, no cóż, źle jest w każdym przypadku, kiedy projekt inwestycyjny jest przesuwany na kolejny rok albo na dalszą przyszłość. W związku z tym ja nie podejmuję się dyskutować o tym, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe, bo to jest oczywisty sposób złe rozwiązanie. Jest tylko pytanie, czy można ten projekt realizować kosztem innych projektów albo jakiegoś innego działania miejskiego. Jeśli tak, to oczywiście należy je realizować. Ja przedstawiając taki program, jaki przedstawiłem, uważam, że jest to niemożliwe. Chyba, że przyjmiemy jakieś inne rozwiązania. Dlatego między innymi musiałem przesunąć pewne inwestycje z przyszłego roku na później, ponieważ przyszły rok jest przyszły 2011. Są to dwa najbardziej napięte lata tego budżetu i do przesunięcia realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych wcześniej według mojego rozeznania nie jest możliwa. Stąd przesunięcie Teatru Muzycznego, który jeszcze nie ma projektu, na lata późniejsze. Stąd rezygnacja z takich projektów jak Światło i Dźwięk w Poznaniu i kilku innych, zarówno tych większych, jak i tych mniejszych. Mogę pana radnego zapewnić państwa, że gdyby nie było takiej konieczności, to chętnie bym z tych projektów nie rezygnował. I oczywiście, jeżeli w debacie one się pojawią, to będzie to jak najbardziej pozytywne. Zawsze będzie tylko rozważaniem, kosztem jakich innych działań one się pojawiły. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Tak, ponownie zgłasza się pan radny Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie prezydencie za odpowiedź. Na niektóre kwestie w takim razie, jak rozumiem, będzie panu prezydentowi wygodniej i będzie pan prezydent mógł precyzyjnie odpowiedzieć na piśmie. Ja nie pytałem o wyjazd na targi w Cannes, tylko o pozycję tworzenie pozytywnego wizerunku Euro 2012 wśród mieszkańców Poznania, bo tak jest ta pozycja, zdaje się, sformułowana. I na to jest 711 tysięcy złotych, ale rozumiem, że to nie jest, że tak powiem, teraz nie będziemy dochodzić tego, pan prezydent też w każdej pozycji budżetowej oczywiście nie musi znać i nie może znać, więc prosiłbym tylko krótko mówiąc o wyjaśnienie tych kwestii, ewentualnie z odsłuchu moich pytań z protokołu sesji na piśmie, na które nie padła tutaj odpowiedź. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. Proszę Państwa, ponieważ odbyliśmy łącznie debatę na temat punktu 5 i 6, w obu przypadkach mieliśmy do czynienia tylko z pierwszym czytaniem, to jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Poznania na rok 2010. Sprzeciwu nie słyszę, a zatem zamykam punkt 5 i zamknę pierwsze czytanie projektu wieloletniego programu inwestycyjnego miasta Poznania na lata 2010-2014. Pierwsze czytanie. Przypominam, sprzeciwu nie słyszę, a więc zamykam to pierwsze czytanie i zamykam również punkt 6. Przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały PU 955/09 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2009. Bardzo proszę pani skarbnik.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok wraz z autopoprawką. Treść autopoprawki została Państwu przekazana drogą elektroniczną w dniu dzisiejszym. Ja w tej chwili tekst pisany doręczyłam Panu Przewodniczącemu posiedzenia. Najpierw omówię zmiany zawarte w projekcie, a potem w autopoprawce. Projekt uchwały wynika przede wszystkim, zmiany w budżecie miasta wynikają przede wszystkim z bieżącej realizacji budżetu. Nie mają wpływu na ogólny wynik budżetu, a więc nie powodują również zmian w obszarze zadłużenia miasta. Projektem uchwały dochody budżetu miasta zwiększamy per saldo o ponad 107 milionów 509 tysięcy. Z tego dochody bieżące zmniejszamy per saldo o 8 400, prawie 33 tysiące. Największa zmiana w obszarze dochodów bieżących dotyczy urealnienia planu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, zmniejszamy je per saldo o ponad 99 777 tysięcy i tutaj największa zmiana dotyczy urealnienia planu sprzedaży majątku, który zmniejszamy w wyniku, plan ten zmniejszamy w wyniku dzisiejszej zmiany o prawie 83 miliony złotych. Jeżeli chodzi o wydatki, wydatki ogółem zmniejszamy per saldo o kwotę ponad 181 milionów 857 tysięcy złotych. Z tego wydatki bieżące zmniejszamy o 535 tysięcy, natomiast największe zmiany, największe zmniejszenia wynikają, zostają wprowadzone po stronie wydatków majątkowych, które zmniejszamy o ponad 181 milionów 857 tysięcy. Największe wartościowo zmiany, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, wprowadzamy w dziale drogi i komunikacja w części powiatowej. I tak w części powiatowej dla przykładu zmniejszamy środki na realizację 11 zadań łącznie na kwotę ponad 90 milionów złotych. Również w wyniku tej zmiany zmniejszamy wydatki majątkowe w dziale ochrona zdrowia o ponad 44 miliony złotych. Inna zmiana, która zwraca na pewno uwagę, związana jest ze zmniejszeniem przychodów, pozycji przychodów o kwotę 75 milionów 400 tysięcy. Ta zmiana dokonywana jest w związku z decyzją w sprawie przesunięcia sprzedaży akcji w spółce Dalkia na rok 2010. Innych zmian nie będę Państwu w tej chwili omawiała. One były dość szczegółowo przedstawiane na wczorajszej Komisji Finansów, jak również na komisjach merytorycznych. Natomiast jeżeli chodzi o autopoprawkę. W drodze autopoprawki uwzględniamy pisma wojewody wielkopolskiego zmieniające plan dotacji w zakresie zadań zleconych, bieżących i majątkowych. Te zmiany dotyczą części powiatowej. Polegają one na tym, że plan dotacji bieżących został zwiększony per saldo o 114 108 zł. W ramach dokonanych zmian w planie dotacji bieżących wojewoda zmniejszył o 125 tysięcy 80 zł środki na zadanie związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, zadania realizowane przez GOPOS, Zarząd Dróg Miejskich i Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz o 2,5 tysiąca zmniejszył plan dotacji na opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadanie realizowane przez GOPOS. Natomiast są zwiększenia. O 237 tysięcy wojewoda wielkopolski zwiększył plan dotacji bieżących dla Państwowej Straży Pożarnej, głównie na realizację zadań bieżących, i o 4688 zł wojewoda zwiększył plan dotacji na pomoc dla repatriantów. Również w tej zmianie uwzględniamy uwzględniamy pismo wojewody zwiększające plan dotacji majątkowych dla Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 135 tysięcy złotych. Razem dotacje bieżące i majątkowe zwiększają plan dochodów i wydatków miasta o kwotę 249 tysięcy 108 zł. Inne zmiany dotyczą ujęcia wniosków samorządów osiedlowych. Samorządy osiedlowe wnioskują o przeniesienie środków między zadaniami. Te zmiany nie wpływają na wysokość wydatków ogółem. Dalej w drodze autopoprawki zostały uwzględnione zmiany polegające na przeniesieniu środków między zadaniami. I tak między innymi uwzględniono wniosek palmiarni w sprawie zmniejszenia o 150 tysięcy złotych środków na wydatki bieżące i zwiększenia o tą kwotę planu wydatków majątkowych. Środki zostaną przeznaczone według pisma dyrektora na zakupy inwestycyjne i zakupy roślin. Inna zmiana dotyczy uwzględnienia wniosków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwiększenie środków na uregulowanie bieżących zobowiązań. W tej zmianie zwiększamy dla tej jednostki środki o 27 tysięcy złotych. Ja przypominam, że w lipcu w wyniku oszczędności zostały poczynione, ta jednostka miała zmniejszony plan o 47 tysięcy. W międzyczasie dostała dodatkowe wpływy, uzyskała dodatkową dotację od wojewody wielkopolskiego, jednakże niestety poziom realizacji zadań uniemożliwił zmniejszenie się w kwocie po zmianie. Ta pozycja zostanie sfinansowana umniejszeniem rezerwy ogólnej. Inna zmiana, bardzo prozaiczna, 21 zł. Musimy tą kwotę zarezerwować na odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi do ministra edukacji w związku z realizacją programu projektu RUS i LECH. O 21 zł umniejszamy środki zapisane w rezerwie ogólnej. Dalej uwzględniamy wniosek dotyczący projektu Jessica 4 Cities. Dotyczy on przeniesienia kwoty 31 480 z działu 750 do działu 700. Inne zmiany dotyczą, kolejna zmiana dotyczy pozycji przychody. Mianowicie proponujemy zmniejszyć przychody z obligacji o 20 milionów złotych i zwiększyć o 20 milionów złotych pozycję kredyty i pożyczki na rynku zagranicznym. Kwotę tą zamierzamy w tym roku pożyczyć z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, między innymi dlatego, że jest to tańsze źródło kredytowania, tańsze źródło finansowania inwestycji miejskich niż przychody uzyskane w drodze emisji obligacji. Inna zmiana, do autopoprawki dołączyliśmy Państwu załącznik dotyczący limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycje w latach 2009-2011, między innymi dlatego, że nad tym załącznikiem pracowaliśmy jednocześnie przy okazji prac nad projektem budżetu. Zmian było sporo. Chcieliśmy zapewnić zgodność formalną, merytoryczną między obydwoma załącznikami, a więc ten, który macie Państwo w budżecie, w projekcie budżetu 2010 i w załączniku bieżącym. Szanowni Państwo, z powodu tego, że wczoraj wpłynęło kolejne pismo wojewody wielkopolskiego zmieniające plan dotacji na dwa zadania, stąd uprzejma prośba o włączenie do dzisiejszych zmian również tej zmiany. Mianowicie wojewoda wielkopolski zmniejszył o 96 239 zł środki na wydatki w domach pomocy społecznych oraz zwiększył o 38 874 zł środki dla Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. To zwiększenie zostało dokonane przez wojewodę na wyraźne pismo prezydenta miasta w związku z wcześniejszym umniejszeniem środków na to zadanie. I to byłyby wszystkie zmiany. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie zaproponowanych zmian zarówno w projekcie, jak i autopoprawce. Dziękuję.
Bardzo uprzejmie dziękuję Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały był opiniowany przez 6 komisji. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną, 4 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 7 głosach wstrzymujących. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wydała również opinię pozytywną, 8 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Kultury i Nauki wydała opinię pozytywną 9 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki wydała opinię pozytywną 15 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Oświaty i Wychowania wydała również opinię pozytywną 9 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Samorządowa wydała opinię pozytywną 5 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, a Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia nie miała posiedzenia w okresie od 3 listopada do 17 listopada i nie opiniowała tego projektu uchwały. Czy w imieniu komisji ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, aby uzupełnić opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych w sprawie tego projektu uchwały chciałby coś powiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, więc zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram czytanie drugie. A w czytaniu drugim, wobec braku zgłoszonych projektów poprawek, możemy przyjąć projekt uchwały wraz z autopoprawkami w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A Państwa radnych proszę o głosowanie. Teraz działa. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? A jeszcze chwilę, jeszcze chwileczkę. Pani radna Nowaczyk-Godzińska. Już? Dobrze. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 27 głosami za, przy 5 głosach wstrzymujących, bez głosów przeciwnych Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję Pani Skarbnik, dziękuję Państwu radnym. Zamykam punkt 7 i przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały PU 954/09 w sprawie zatwierdzenia taryf Aquanet SA. Tak, bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski. Rozumiem, że wniosek formalny, tak? Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Może taki moment jest nie najszczęśliwszy, ale jeśli państwo radni pozwolicie, chciałem prosić o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta. Nie upieram się co do tego, gdzie ten punkt ma się znaleźć. Może pod koniec sesji, ewentualnie tutaj już zależnie od uznania pana przewodniczącego, a tak czy inaczej Rada musi podjąć tą decyzję o tym, czy taki punkt zechce wprowadzić.
Może jeżeli pan radny nie ma nic przeciwko temu, jako punkt 12a, wtedy wszyscy radni będą mieli jeszcze czas, żeby zastanowić się, do jakich ewentualnie komisji chcieliby przynależeć, czy chcieliby zmienić coś w tym zakresie. Także jako punkt 12a proponuję, jeżeli pan radny się zgadza. Dobrze, w takim razie przegłosujemy teraz wniosek o zmianę porządku obrad, o rozszerzenie porządku obrad o ten projekt uchwały. Czy mógłbym tylko prosić pana radnego o złożenie w formie pisemnej tego projektu uchwały, tak? Bardzo proszę, Szymonie, o projekt uchwały w formie drukowanej. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego wniosku formalnego? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, przejdziemy do przegłosowania wniosku o rozszerzenie porządku obrad. Przypominam, chodzi o punkt 12a, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/14/5/2006 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. Rada nie zmieniła porządku obrad, nie rozszerzyła porządku obrad. 15 głosów za, 15 głosów przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Zatem wniosek ten nie został przez Radę przyjęty. I wracamy do porządku obrad. Punkt 8. Projekt uchwały PU 954/09 w sprawie zatwierdzenia taryf Aquanet SA za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2010. Bardzo proszę, kto przedstawia? Pani dyrektor Przewoźna, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni, przedstawiam projekt uchwały w imieniu pana prezydenta odnośnie zatwierdzenia taryf Aquanet na zbiorowe zapatrzenie wodą i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2010. Na mocy artykułu 24 ustęp 1 zwracam się z prośbą o zatwierdzenie taryfy według wniosku Aquanetu. Pozwolę sobie zauważyć, że Aquanet złożył wniosek prawidłowo 70 dni przed terminem, przed wejściem taryfy w życie. Do wniosku dołączono szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanetu na lata 2010-2014. Przed przedłużeniem powyższego wniosku prezydent z mocy ustawy sprawdza zgodność wniosku z przepisami ustawy i rozporządzenia oraz weryfikuje koszty eksploatacji i utrzymania pod względem celowości ponoszenia. W powyższym celu wydział nasz zlecił ekspertom zewnętrznym opracowanie opinii. W wyniku dokonania analizy przedmiotowego wniosku eksperci stwierdzili, że został on sporządzony zgodnie z przepisami ustawy. Złożony wniosek został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zapatrzeniu wody, zbiorowym urządzeń odprowadzaniu ścieków, a w imieniu pana prezydenta Poznania proszę o podjęcie uchwały w tej sprawie. Pozwolę sobie pozwolić również wyjaśnić jeszcze, że proponowane taryfy zapewniają rozwój przedsiębiorstwa, umożliwiają modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego zgodnie z przyjętym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji. I również w tym wniosku taryfowym Aquanet zamieściło również informacje o zakresie świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań do ich świadczenia, standardów jakościowych wody, rozliczaniu kosztów działalności bieżącej spółki według miejsc ich powstawania oraz alokacje kosztów na poszczególne grupy odbiorców. W imieniu pana prezydenta proszę o podjęcie niniejszej uchwały.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Ten projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wydała opinię negatywną. 2 głosy przeciw, 6 głosów wstrzymujących i nikt nie głosował za wydaniem opinii pozytywnej. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również wydała opinię negatywną. 4 głosy były za wydaniem opinii pozytywnej, 4 przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lewandowski. Rozumiem, że w imieniu klubu. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, dyskusja wielowątkowa, dość bogata, obfitująca w różnego rodzaju argumenty na temat polityki miejskiej w zakresie dostarczania, zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków odbyła się kilka tygodni temu, gdy rozmawialiśmy na temat wieloletniego planu modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, przedsiębiorstwa Aquanet. W naszym przekonaniu jest to słuszny kierunek i uważam, że dzięki całej dyskusji, która odbyła się rok temu, powolutku dochodzimy do właściwego dyskutowania o modelu wprowadzania podwyżek za usługi komunalne. W pierwszej kolejności, gdy dyskutujemy o inwestycjach, znaczy o tych podwyżkach musimy rozmawiać równocześnie, czy prowadzić te dyskusje równocześnie z dyskusją na temat inwestycji i ta dyskusja już się odbyła. Nasz klub w sposób wyraźny zaakcentował swój sprzeciw przeciwko skierowane na przerzucanie inwestycji na obywateli. Przerzucanie to, przypomnę, ma formułę wprowadzania ciągłych podwyżek i to stanowisko cały czas jest aktualne. Jesteśmy w tym zakresie konsekwentni. Z tego też względu nasz klub będzie głosował i rekomenduje innym radnym głosowanie przeciwko przedstawionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne taryfom. Nie dlatego, żebyśmy byli przeciwni inwestowaniu przez Aquanet w rozwój przedsiębiorstwa, ale przeciwko źródłom finansowania tych inwestycji. Finansowania tych inwestycji z portfeli obywateli, a nie z portfeli miejskich. Po dyskusji, która odbyła się rok temu, no, zdajemy sobie sprawę także z tego, że głosowanie przeciwko uchwale o zatwierdzeniu taryf, czy odmowa zatwierdzenia tych taryf, ma znaczenie li tylko politycznego gestu z racji tego, że przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieku tak akurat umocowały Radę, że może odmówić zatwierdzenia taryf tylko i wyłącznie w przypadku, gdy projekt taryf jest sprzeczny z przepisami prawa. jeżeli nie jest sprzeczny, jeżeli jest zgodny z wieloletnim planem inwestycyjnym przedsiębiorstwa, praktycznie Rada nie ma żadnych możliwości odrzucenia tychże taryf. Z racji tego nasze dzisiejsze głosowanie będzie miało charakter gestu politycznego, a na realne działania możecie Państwo liczyć w grudniu, kiedy to podobnie jak w zeszłym roku złożymy, nasz klub, klub Lewicy złoży projekt ustawy o dopłatach, uchwały, przepraszam, o dopłatach do taryf. W tym miejscu już wypada mi powiedzieć, że także zdajemy sobie sprawę z tego, że dopłata do taryf dla wszystkich odbiorców nie jest rozwiązaniem idealnym, ale chciałbym to wyraźnie zaakcentować, jest rozwiązaniem jedynym możliwym do czasu, kiedy i przedsiębiorstwo Aquanet, i większościowy udziałowiec tego przedsiębiorstwa, miasto Poznań, nie zastanowi się nad wprowadzeniem nowych zasad rozliczania właśnie inwestycji, nie zastanowi się nad nowym systemem taryf. Z pewną nadzieją powitaliśmy także zapowiedź pana prezesa, czy zobowiązanie przyjęte przez prezesa Aquanetu, poczynione na Komisji Finansów i Budżetu w odpowiedzi jakby na nasze oczekiwania, oczekiwania naszego klubu, że do końca grudnia tego roku przedstawi nowe pomysły regulowania kwestii taryfowych. Mam nadzieję, że te zapowiedzi potwierdzi i realnie w grudniu, być może czy na pierwszej z sesji styczniowych będziemy mogli na ten temat już podyskutować. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu. To było wystąpienie klubowe. W takim razie, jeżeli nie widzę więcej zgłoszeń, czy w debacie w indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Zgłasza się pani radna Nowaczyk-Gajdzińska, ale nie może zgłosić się, rozumiem, poprzez urządzenie. O. Bardzo proszę.
W wystąpieniu pani dyrektor zabrakło mi informacji o systemie ulg, które w zeszłym roku pojawiły się. Mianowicie pojawiły się ogłoszenia o tym, że mieszkańcy, którzy mają problemy z płaceniem rachunków za wodę, mogliby zwrócić się o pomoc w tej sprawie. Nie wiem, czy ta forma osłonowa dla najgorzej sytuowanych mieszkańców Poznania będzie utrzymana, czy jest ona zniesiona. Chciałabym prosić o wyjaśnienie tej kwestii.
Jeżeli można, panie przewodniczący, odpowiem. Tak, Aquanet utrzymał tą formułę, że chce dopłacać do rodzin najuboższych.
Tak, bardzo dziękuję pani dyrektor. Czy jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę więcej A, bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Ja mam takie pytanie, kiedy skończą się odbiorcy ryczałtowi w Aquanecie, bo słyszę, że to drogo kosztuje, że tutaj kosztują liczniki i tak dalej. Natomiast mam swój osobisty przykład, że jak wymieniłem ogrzewacz do wody na bardziej oszczędny i spadło mi zużycie wody, to potrafili mi po miesiącu wymienić licznik. Mało tego, sąsiad, który był ryczałtowcem, było podejrzenie, że daje mi za darmo wodę, nagle przestał być ryczałtowcem. Także mogą działać i mogą bardzo szybko liczniki zakładać. Ale niestety cały czas jest uprzywilejowana grupa tak zwanych ryczałtowców, którzy mogą korzystać z wody poza licznikiem, ile im się podoba, i śmiem twierdzić, że jest to w wielu wypadkach nieuzasadnione. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, kiedy wszyscy poznaniacy będą równi wobec prawa, wobec monopolisty Aquanetu i będą wszyscy płacili według tego, ile zużyją wody, a nie według tego, ile prezes Aquanetu uważa, że zużywają.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Chciałabym panu przewodniczącemu odpowiedzieć, że wydział zgodnie z sugestią wystąpił do Aquanetu. Aquanet się określił, do 2012 znikną wszystkie te umowy ryczałtowe i chciałabym powiedzieć, że taką informację wymagamy od Aquanetu. Aquanet składa wydziałowi informację, do kiedy, jakie te liczniki znikają. Także ja myślę, że po kolejnym roku Radzie przedstawię, ile już zostało tych ryczałtowców zlikwidowanych.
A ile w tym roku jeszcze mamy tych wybitnie przez Aquanet uprzywilejowanych?
zaplanowane.
Ja przepraszam, nie wiedziałam, że będzie to pytanie, nie zabrałam tych danych, ale przy okazji na komisji,
tak,
panie Michale, dokładnie
pani
panu powie. Natomiast chciałabym podkreślić, że Wydział prowadzi bardzo dużą akcję, jeżeli chodzi o przyłączenia, tam gdzie są sieci kanalizacyjne, żeby trwało przyłączanie mieszkańców, i taka akcja spowodowała, że w tym roku podłączyło się 414 nieruchomości.
Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia w debacie indywidualnej? Nie widzę. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i przechodzimy do czytania drugiego. Przypomnę, że nie zostały zgłoszone żadne projekty poprawek do tego projektu uchwały, zatem możemy przegłosować projekt w całości. Proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 19 głosami za, przy 11 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących, Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję pani dyrektor, dziękuję państwu radnym. Zamykam punkt 8 i przechodzimy do punktu 9. Projekt stanowiska PU S562/8 w sprawie ogłoszenia roku 2010 rokiem Roty Feliksa Nowowiejskiego. I ja pozwolę sobie przedstawić ten projekt stanowiska. Szanowni państwo, żeby nie przedłużać, tak się szczęśliwie składa, że w tym roku minie setna rocznica skomponowania przez Feliksa Nowowiejskiego muzyki do... Przepraszam, oczywiście w przyszłym roku, w 2010 minie setna rocznica skomponowania muzyki do utworu Rota Marii Konopnickiej. Mamy to szczęście, że Feliks Nowowiejski był poznaniakiem z wyboru. Zresztą w tym roku akurat minęła 90. rocznica osiedlenia się Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Myślę, że to doskonała okazja, żeby z jednej strony promować miasto, bo bądź co bądź Rota jest utworem rozpoznawalnym przez zdecydowaną większość Polaków, aczkolwiek niekoniecznie kojarzonym z osobą Feliksa Nowowiejskiego, co zasmuca. Zresztą dla mnie impulsem, żeby państwu zaproponować oprócz oczywiście tej rocznicy, była właśnie informacja, jaką uzyskałem od osób prowadzących Prosinfonikę, dotyczących badań rozpoznawalności, jakby skojarzenia osoby Feliksa Nowowiejskiego i utworu Rota. Myślę, że to właśnie jest okazja, żeby z jednej strony promować nasze miasto, z drugiej strony upowszechniać informacje o osobie Feliksa Nowowiejskiego jako niewątpliwie wybitnego kompozytora, poznaniaka, jak już powiedziałem, z wyboru, osoby niezwykle zasłużonej, wielkiego patrioty. No i przede wszystkim również do wykorzystania potencjału, jaki ma Towarzystwo imienia Feliksa Nowowiejskiego. W koordynacji z panią radną Nowowiejską ten projekt przygotowywałem. Projekt uchwały był opiniowany przez, projekt stanowiska był opiniowany przez Komisję Kultury i Nauki, uzyskał opinię pozytywną, 9 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Bardzo proszę, pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, komisja oczywiście zaopiniowała ten projekt pozytywnie z powodów dosyć oczywistych. Raz, że mamy do czynienia z postacią wybitnego mieszkańca Poznania, jednego z najciekawszych kompozytorów XX wieku na świecie. Dwa, bo Rota w świadomości Polaków pełniła ważne funkcje patriotyczne. Przecież przez czas jakiś była traktowana jako hymn narodowy. W związku z tym działania podkreślające te kwestie wydają się niezbędne i konieczne. Ja chciałbym dodać, że w bieżącym roku już pewne działania zostały podjęte, zwłaszcza przez Towarzystwo które czci pamięć Feliksa Nowowiejskiego i przez Salon Muzyczny Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, także przy wsparciu finansowym miasta Poznania. Mianowicie odbył się już konkurs na najlepsze scenariusze zajęć edukacyjnych o Rocie, na który napłynęło sporo zgłoszeń z całej Polski. Przygotowywany jest film dokumentalny, który będzie wyemitowany przez Telewizję Polską i wiele innych działań związanych z edukacją młodzieży, zwłaszcza w szkołach muzycznych i z innymi przedsięwzięciami, które są przygotowywane i przez różne kręgi muzyczne i przez wszystkich, którym pamięć Feliksa Nowowiejskiego i samej Roty jest bliska. Oficjalne uroczystości odbędą się w Poznaniu, Krakowie i Olsztynie, a także w Barczewie, którego to Rada Miejska w październiku podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2010 rokiem Feliksa Nowowiejskiego, bowiem Feliks Nowowiejski tam się urodził. Nasza koleżanka, pani Inna Nowowiejska, prosiła mnie, by przekazać także informację, że oficjalnie zainaugurujemy ten rok przedsięwzięciem w Salonie Muzycznym, koncertem rozpoczynającym rok Roty 13 stycznia. W imieniu naszej koleżanki, wszystkich Państwa tu obecnych, zapraszam już na ten koncert. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu stanowiska? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Ponieważ jest to stanowisko, przypominam, nie będziemy go przyjmować w dwóch czytaniach, tylko w jednym czytaniu, zatem od razu możemy przejść do głosowania. Proszę o wyświetlenie tablicy. A Państwa radnych zachęcam do oddawania głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. O, przepraszam jeszcze. Jeden głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Proszę o odnotowanie obecności Pana Przewodniczącego Andrzeja Nowakowskiego w trakcie tego głosowania. Bardzo uprzejmie dziękuję Państwu radnym za poparcie tego projektu stanowiska. Dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam oczywiście punkt 9, ale nim przejdę do następnego punktu, chciałbym zapytać Państwa radnych, czy ewentualnie tutaj po konsultacji z Panem Przewodniczącym, Państwo radni zgodziliby się na to, abyśmy zrezygnowali z dzisiejszej przerwy, ponieważ wydaje się, że punkty, które nam pozostały, nie są już, nie będą wywoływały jakichś spornych dyskusji i debat. W związku z tym jest szansa, że skończymy to, jeżeli Państwo oczywiście, Państwo radni nie będą się sprzeciwiali, dosyć szybko. Nie słyszę żadnych sprzeciwów. Rozumiem, że Państwo radni godzą się na to, abyśmy bez przerwy pracowali. Bardzo uprzejmie Państwu radnym dziękuję i przechodzimy do punktu 10. Projektu uchwały PU 953 przez Rodzień w sprawie nieodpłatnego objęcia przez miasto Poznań akcji spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. Bardzo proszę, Pani Dyrektor Kocięcka.
Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Radne, Panowie Radni, Panowie Prezydenci. Pragnę przedstawić Państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne objęcie przez miasto Poznań akcji w spółce Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza. Gdybym mogła poprosić o prezentację. Myślę, że nie będzie problemu. Proszę Państwa, to działanie jest
Tylko gdybym mógł prosić gdyby Pani Dyrektor bliżej mikrofonu.
Już.
Mówiła. Bardzo dziękuję. Tak, proszę jeszcze udzielić pomocy Pani Dyrektor. Działa? Nie działa.
Może gdyby pan po prostu poprzesuwał. Niestety, jak to zwykle, prawo Murphy'ego działa. Więc proszę państwa, inicjatywa ta wynika z wniosku ministra Skarbu Państwa, który 14 sierpnia był uprzejmy skierować pismo do prezydenta miasta z zapytaniem, czy jesteśmy zainteresowani nieodpłatnym nabyciem przez miasto Poznań 12 tysięcy akcji tejże spółki o wartości nominalnej 10 zł każda. Wniosek ten ministra Skarbu Państwa wynikał z treści artykułu 4b ustęp 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Tu pozwolę sobie przypomnieć Państwu, jak ten zapis brzmi. Minister ma prawo na wniosek jednostki samorządu terytorialnego zbyć nieodpłatnie część lub wszystkie posiadane przez niego akcje, udziały w spółkach ze swoim udziałem, o ile są spełnione określone warunki. I jednym z takich warunków jest to, aby przedmiot działalności spółki był związany z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Poproszę o następny slajd. Oczywiście takie przyjęcie nie jest nieodpłatne tak naprawdę. Ono przesuwa termin ewentualnie zapłaty świadczenia za otrzymane udziały w przypadku, gdybyśmy podejmowali decyzję o zbyciu. Artykuł 4c wprowadzony nowelizacją ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji w lutym tego roku stanowi, że gdybyśmy tak nieodpłatnie przyjęte udziały czy akcje zdecydowali się jednak zbyć, to musimy 24% przychodów ze sprzedaży tychże akcji przekazać na fundusze celowe wskazane w ustawie. Artykuł kolejny, ustęp drugi tego artykułu stanowi, że gdybyśmy w jakikolwiek inny sposób rozporządzili tymi akcjami, nie w formie sprzedaży, to także 24%, ale wartości księgowej tychże akcji także musimy przekazać na fundusze celowe. Wcześniejsze regulacje ograniczały prawo do dysponowania tymi udziałami przez okres 5 lat, nie mogliśmy zbywać. Jeśli chodzi o sytuację tej spółki, czyli jak wygląda kwestia realizacji przez nią, poproszę o kolejny slajd. Mamy sytuację taką. W strukturze akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2008 roku dominującym akcjonariuszem była Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Minister Skarbu Państwa posiadał 5,47% akcji. Mamy tam sytuację, że akcje są niektóre uprzywilejowane co do głosu. Udział w głosach ministra Skarbu Państwa był trochę mniejszy. Z posiadanych przeze mnie informacji niestety akta spółki są niedostępne w Krajowym Rejestrze. Wynika, że w spółce nastąpiła emisja kolejna akcji i podwyższenie kapitału. W związku z powyższym faktycznie udział Ministerstwa Skarbu Państwa spadł do poziomu około 3%. Poproszę o kolejny slajd. Wartość księgowa jednej akcji, bo to jest dla Państwa interesująca informacja, na podstawie sprawozdania na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 219 zł 71 groszy przy wartości nominalnej 100 zł, a spółka rok poprzedni zakończyła zyskiem na poziomie 1,7 miliona zł.
Ale bardzo przepraszam, pani dyrektor, prosiłbym o wyciszenie jednak tych rozmów, tak żeby pani dyrektor mogła w spokoju prezentować projekt uchwały. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Z punktu widzenia realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym, jak najbardziej zadania, które realizuje ta spółka, są zgodne z zadaniami jednostki samorządu terytorialnego, polegających na obowiązku zabezpieczania potrzeb mieszkańców w zakresie funkcjonowania targowisk i hal targowych, czyli dostępu do hurtowego rynku. Przedmiotowe działanie nie będzie stanowiło obciążenia finansowego dla budżetu miasta, właśnie z uwagi także i na ową dobrą kondycję tejże spółki. Stąd poproszę o kolejny slajd. Prośba o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne objęcie 12 tysięcy akcji tejże spółki przez miasto Poznań. W przypadku podjęcia przez Państwa tejże uchwały będzie ona stanowiła podstawę dla prezydenta miasta do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne zbycie tychże akcji. Uprzejmie proszę Państwa o podjęcie uchwały w tym sprawie.
Bardzo uprzejmie dziękuję, pani dyrektor. Ten projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję. Komisję Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Komisja wydała opinię pozytywną, 9 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych w sprawie tego projektu uchwały chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, a wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie, otwieram oczywiście czytanie drugie i możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 953/09 w sprawie nieopłatnego objęcia przez miasto Poznań akcji spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję Państwu radnym.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
Zamykam punkt 10 i przechodzimy do punktu 11. Projekt uchwały PU 949/09 w sprawie utworzenia osiedla imienia Jana Ostroroga w Poznaniu. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W czerwcu tego roku wpłynął wniosek grupy inicjatywnej o utworzenie na terenie dotychczas nieobjętym działaniem żadnego osiedla powołania nowej jednostki pomocniczej miasta pod nazwą osiedle imienia Jana Ostroroga. Wniosek podpisało 10% pełnoletnich mieszkańców przyszłego osiedla. Osiedle lokalizowane jest w granicach ulicy Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego, Marcelińska oraz ulica Gorzowska. Przedmiotowy wniosek przekazano do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która wniosek zaopiniowała pozytywnie i zaopiniowała również pozytywnie zaproponowaną przez grupę inicjatywną przebieg granic nowej jednostki pomocniczej. Informację powyższą o złożonym wniosku ogłoszono w Gazecie Wyborczej w dniu 23 lipca bieżącego roku i po jej opublikowaniu nie wpłynęły żadne uwagi do wniosku w sprawie utworzenia osiedla. Jednocześnie grupa inicjatywna wystąpiła z propozycją, by organem uchwałodawczym osiedlu było ogólne zebranie mieszkańców. Nawiązując do stosownych przepisów uchwały w sprawie zasad i typu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, w dniach od 28 września do 2 października bieżącego roku przeprowadzono konsultacje projektu statutu osiedla. Statut stanowi załącznik proponowanej uchwały. Tworzona jednostka graniczy będzie z osiedlami Kopernika Raszyn, Świt, Targowe, Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Stanisława Przybyszewskiego. W związku z tym powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia osiedla w granicach zaproponowanych przez grupę inicjatywną, opisanych w uchwale i zaznaczonych na załączonej mapce. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Ten projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, przez komisję samorządową i uzyskał opinię pozytywną 5 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w sprawie projektu uchwały, pan prezydent, tak od razu, bardzo proszę panie prezydencie.
Szanowni państwo, pewnie państwo będziecie zaskoczeni, ale chciałbym państwu rekomendować nie podejmowanie tej uchwały. Dlatego, że tak naprawdę trzeba się na coś zdecydować. Czy tworzymy osiedla i próbujemy zbudować inną strukturę rad osiedli, czy właśnie osiedli małych. To będzie jedno z najmniejszych osiedli w mieście Poznaniu. Bez względu na formułę samorządową, w jakiej pracujemy, generalnie wygląda na to, że konsensus jest może niedokładny, ale do tego, że jednak osiedla mają być większe niż dzisiejsze. A to jest przypadek, który idzie dokładnie w przeciwnym kierunku. Na dodatek ten przypadek idzie w kierunku również jeśli o strukturę zarządzania osiedli, zupełnie odrębną. Tu ma być zebranie mieszkańców główną władzą tego osiedla, więc zupełnie w innej strukturze. Jednocześnie, czyli tak naprawdę mówimy tak społeczeństwu. Dążymy do zwiększenia osiedli, budując osiedla małe. Dążymy do innego systemu zarządzania, przyzwyczajając ludzi do innego systemu zarządzania osiedlami. Moim zdaniem to jest błąd, to jest właśnie taki błąd niejednoznacznych przekazów strategicznych, I dlatego uważam, że ta uchwała nie powinna być podjęta. Ja oczywiście byłem zobowiązany ją Państwu przedstawić, ponieważ zgodnie z przyjętym statutem miasta zostały wszystkie procedury przeprowadzone zgodnie z obecnie obowiązującym statutem. W związku z tym tutaj po stronie prezydenta już nie było żadnego możliwości ruchu, ale uważam, że podejmowanie tej uchwały jest niezgodne z opracowywanymi koncepcjami w mieście Poznaniu. Taki sygnał powinien być czytelnie wyartykułowany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu prezydentowi i jeszcze raz wracam do informacji na temat projektu uchwały. Projekt uchwały był, tak jak powiedziałem, opiniowany przez jedną komisję, komisję samorządową. Uzyskał opinię pozytywną 5 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Również wiem, że nie ma zgłoszeń, a więc przechodzimy do debaty indywidualnej. Bardzo proszę, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. W sumie nie sposób nie zgodzić się jakby z pewną jakby filozofią, którą Pan Prezydent przed chwilą był łaskaw wyrazić w swojej powiedzi. Rzeczywiście w tej konkretnej sprawie i można powiedzieć już u progu kończących się prac nad reformą jednostek pomocniczych, którą prowadzi nasza komisja do spraw reformy jednostek pomocniczych, rzeczywiście pewne wątpliwości przy tej uchwale powstają. Nie da się ukryć. Rzeczywiście intencją przygotowanej przez naszą komisję reformy jest między innymi taka rozsądna konsolidacja osiedli w nieco większe jednostki z poszanowaniem też prawa i opinii głosu mieszkańców. I muszę powiedzieć, że no przed tym dzisiejszym głosowaniem no zastanawiałem się bardzo długo, jak to wszystko powiązać i niemniej myślę i chciałbym podać kilka argumentów jednakowoż, które można by było uznać, że mogłyby przesądzić, żeby jednak pozytywnie przychylić się do tej propozycji mieszkańców, również w jakimś sensie w powiązaniu właśnie z przygotowaną przez nas reformą. Oczywiście trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jeżeli Rada Miasta, my już lada chwila jako komisja skończymy nasze prace, więc przedstawimy je również Radzie Miasta, przyjmie nasze propozycje, to tak naprawdę po 1 stycznia 2011 roku ta mapa osiedli nam się nieco zmniejszy. Będzie prawdopodobnie około połowę mniej osiedli. W związku z tym trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że osiedle Ostroga, jeśli dzisiaj Rada Miasta przychyliłaby się do tej propozycji, powstałoby tak na dobrą sprawę tylko na rok. Jakie z tego tytułu można by wysnuć korzyści? Pierwsza sprawa to jest taka, że no w jakiś sposób likwidujemy jakąś tam białą plamę, która jakby nie było tam funkcjonuje, ponieważ w tej chwili w tym obszarze żadnego osiedla nie ma. Druga sprawa, mieszkańcy w kontekście reformy, jeśli to osiedle powstanie, będą mogli już wiosną przyszłego roku uczestniczyć w tym procesie konsultacji, które przygotuje Rada Miasta, na bazie którego Rada Miasta w okolicach czerwca, lipca podejmie decyzję o połączeniu się osiedli tych mniejszych osiedli, większe osiedla. W związku z powyższym mieszkańcy tego osiedla Ostroga w jakiś sposób dzięki faktowi, że staną się osiedlem, będą mogli w tym procesie uczestniczyć i decydować o swojej przyszłości. Kolejnym takim powiedzmy elementem, który mógłby skłonić nas do tego, żeby tą inicjatywę poprzeć, no jest fakt, że w jakiejś mierze będą mogli jakieś inwestycje, mam nadzieję pozytywne, zwłaszcza infrastrukturę w roku przyszłym, dzięki budżetowi, który dla tego osiedla będzie przygotowany, zrealizować, jak i również przyjąć plan finansowy na rok 2011, który stanie się częścią tego osiedla, do którego to osiedle Ostroga się przyłączy. Poza tym, no, jakby nie było też, jakby nie było, jest to inicjatywa oddolna póki co i jakby też nigdy takich inicjatyw nie jest za wiele, więc też nie należałoby w zarodku takich inicjatyw, powiedzmy, torpedować. Przyznam, że na pewno jest to trochę takich wątpliwości z tym związanych, ale no niestety, no są to jeszcze konsekwencje tak naprawdę przyjętych na początku lat 90. przez Radę Miasta zasad tworzenia jednostek pomocniczych, które w naszym mieście właśnie spowodowały, że osiedla tworzą się oddolnie. Dzisiaj nawet starsi koledzy radni przyznają, że z perspektywy czasu należało jednak być może, kiedy samorząd się odradzał w naszym mieście, w naszym kraju, jednak te jednostki pomocnicze wtedy w latach 90. tworzyć jednak odgórnie. Póki co mamy takie, a nie inne przepisy. Mieszkańcy z nich korzystają, no ale mówię, wydaje mi się, że tutaj mimo, że jest to w jakiś sposób tylko działanie na rok, można pod pewnymi warunkami, uczciwie mówiąc tym mieszkańcom, że to osiedle będzie działało tylko przez rok, zgodzić się, na powołanie tego osiedla, biorąc pod uwagę, że to też w jakiś sposób może pomóc w konsolidacji tych osiedli w takim znaczeniu, że ci mieszkańcy będą mogli w tym procesie uczestniczyć i że to też w jakikolwiek sposób nie storpeduje, ani też nie uniemożliwi reformy. Reforma jest szerszym aspektem, obejmuje różne działania. Ja, korzystając z tego miejsca, również serdecznie zapraszam kolegów i koleżanki radnych zainteresowanych w najbliższym tygodniu, gdzie nasza komisja organizuje konsultacje, spotkania konsultacyjne z radami osiedli, zainteresowanymi mieszkańcami, poświęcone naszym roboczym pracom, poniedziałek, wtorek i czwartek o godzinie 16 tutaj w sali sesyjnej, także będzie też można szerzej przedstawić te dotychczas przez nas ustalone działania. Stąd też kończąc, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę pewne minusy i plusy tej całej sytuacji, przychyliłbym się jednak do propozycji powołania tego osiedla pod tymi warunkami, o których wspominałem. I patrząc tak na to wszystko w szerszym kontekście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, w pełni popieram tą argumentację i stanowisko, które wyraził Pan Prezydent Grobelny. Do argumentów, które podał, chciałbym dodatkowo wskazać na to, że nie jest tak, że nowo wybrana Rada Osiedla w sposób dynamiczny przystąpi do prac nad swoim planem finansowym, nad planowaniem inwestycji na terenie działania Rady Osiedli. Z tego prostego względu, że jeżeli uwzględnimy fakt, że pod koniec marca odbędą się wybory, mniej więcej miesiąc będzie trwała kwestia ukonstytuowania, uprawomocnienia tych wyborów i ukonstytuowania nowych władz. Zanim te nowe władze, więc ludzie, którzy do tej pory nigdy nie tworzyli Rady Osiedla, nie znają zasad funkcjonowania Rady Osiedla, wdrożą się we wszelkie mechanizmy formalne, w jaki sposób tworzyć budżet, w jaki sposób planować, no to minie rok, to minie rok i za chwileczkę wejdziemy w stan, w którym będziemy powołali nowe Rady Osiedla. Uważam, że jest to naprawdę zachowanie nieracjonalne. Poza tymi argumentami, o których mówił Pan Prezydent, dochodzą właśnie te związane z tym, że ci ludzie będą po prostu niedoświadczeni, nawet nie zdążą funkcjonować na terenie danej Rady Osiedla i za chwileczkę będziemy rozwiązywali tą Radę Osiedla i włączali jej obszar do obszaru większego. Ja rozumiem argument mówiący o tym, że warto byłoby z pewną grupą inicjatywną konsultować kształt tego osiedla i pewne ramy nowego, większego osiedla, ale uważam, że spełnienie tego postulatu można w sposób doskonały wykonać za pomocą prostych konsultacji z osobami, które tworzą ten komitet inicjatywny i nikomu tutaj nic się nie stanie, nie sądzę, żeby także tego typu działanie Rady zniechęciło tych ludzi do działania. Więc z tych względów będę głosował przeciwko powołaniu Rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Grzegorz Steczkowski.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowne panie i panowie radni. Ja absolutnie podtrzymuję głos radnego Wiśniewskiego w sprawie przeprowadzenia i założenia osiedla imienia Jana Ostroroga z kilku podstawowych powodów. Po pierwsze, jako organ samorządowy nie możemy blokować nikomu i pod żadnym pozorem włączenia się w te działania nasze na terenie miasta Poznania. Wynik reformy nie jest przesądzony, nie wiemy do końca, jaki kształt ona przybierze. Nie jest to sprawa zakończona i używanie tego argumentu jest według mnie nieuczciwe. Przypominam sprawę Szczepankowa, gdzie z całą dobrą wolą zablokowaliśmy możliwość rozbudowy ludziom swoich domów czy mieszkań na tym terenie, ponieważ miały być tam inwestycje. Inwestycji nie ma, ci ludzie nic nie mogą zrobić. Reforma nie wiadomo jaka będzie, nie możemy zabronić tego. Nie można także używać argumentu, że ci ludzie nie włączą się od razu do działalności samorządowej. Oni już przez to, że powołali komitet inicjujący powstanie Rady Osiedla, wykazali, że do tego działania chcą się włączyć jak najprędzej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu i bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Głośkowiak.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie radni. W trakcie prac komisji samorządowej w tej kadencji niejednokrotnie poruszany był na jej posiedzeniach temat związany z likwidacją tak zwanych białych plam na terenie miasta Poznania, jeżeli chodzi o samorządy pomocnicze. Przypominam sobie, że swego czasu panowie z Rady Osiedla Kopernika Raszyn podjęli starania, aby przyłączyć ten teren do swojej jednostki, ponieważ uznali, że warto takie działania podjąć. Niestety nie udało im się tego pomysłu zrealizować i powiem szczerze, w pewnym momencie chyba wszyscy myśleliśmy, że tam już ta biała plama pozostanie. A otóż okazało się, że jest zupełnie inaczej, że mieszkańcy tamtej społeczności lokalnej poczuli potrzebę wzięcia w jakimś minimalnym stopniu odpowiedzialności za to, co dzieje się na tym ich terenie, w swoje ręce. I stąd zrodziła się ta grupa inicjatywna, która spełniła wszelkie wymogi dotyczące utworzenia tej jednostki. W dniu dzisiejszym również mieliśmy przyjemność gościć przedstawiciela tejże społeczności lokalnej, który już mówił o pewnych małych, drobnych, ale dla tej społeczności ważnych inicjatywach, które podjęli. I myślę, że w kontekście tej argumentacji, która została nam przedstawiona na dzisiejszym posiedzeniu komisji, myślę, że również ten wynik głosowania w jakiś sposób odzwierciedla intencje tych, którzy w tym spotkaniu uczestniczyli. I myślę, że należy wspierać wszelkie te działania, które powodują aktywność mieszkańców i ich współodpowiedzialność za to, co dzieje się w tej ich małej ojczyźnie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panu radnemu to był... Jeszcze raz pan radny? Nie, już. To chyba pomyłka. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku poprawek do tego projektu uchwały możemy przegłosować projekt w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 24 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję państwu radnym. Zamykam punkt 11 i przechodzimy do punktu 11a. Projekt uchwały PU 961/09 w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji do rad osiedli oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli. Bardzo proszę, pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski przedstawi ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Literówka jest, bo to powinno być rad osiedli. Tylko nie wiem, czy ja mogę to przekreślić po prostu.
Panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo, w imieniu doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania do spraw reformy jednostek pomocniczych mam przyjemność przedstawić państwu projekt uchwały w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli. Ten projekt uchwały jest tak naprawdę konsekwencją przyjętej w październiku przez Radę Miasta jednomyślnie zmiany ordynacji wyborczej, która stworzyła podstawę prawną dla tego, co myślę jest i co przyświeca nam wszystkim od dłuższego czasu, a mianowicie doprowadzenia wreszcie w naszym mieście do jednego wspólnego terminu wyborów do wszystkich rad osiedli, które działają w naszym mieście. Aby to się stało, w październiku dokonaliśmy stosownej zmiany, która została opublikowana w Dzienniku Wojewody 2 listopada. Stąd też nasza komisja przygotowała projekt tejże uchwały. Dzisiaj również uzyskała ona pozytywną opinię kolegów z komisji samorządowej. Mówiąc w skrócie, aby to się wszystko mogło stać, aby można było zorganizować wybory wspólne, musimy niektórym osiedlom wydłużyć kadencję. Mamy tu na myśli osiedla, którym się kadencja kończy w roku przyszłym. Jest to grupa 16 osiedli. Następnie osiedlom, którym kończy się kadencja w roku 2013, odpowiednio o 2 lata skracamy kadencję. Osiedlom, którym się kończy kadencja w roku 2012, w marcu skracamy o rok. Natomiast osiedlom, którym się kończy kadencja dosłownie w tym samym roku, czyli 2011, 25 marca, o kilka dni. Tym dniem, do którego skracamy bądź wydłużamy, jest 19 marca, po to, aby 20 marca 2011 roku przeprowadzić właśnie wspólne wybory do wszystkich rad osiedli. Korzyści oczywiście z tego faktu płynące myślę, że wszyscy powszechnie znamy. Tutaj nasza komisja myślę, że oddała ducha wszystkich rozmów, konsultacji i myślę, że powszechnego oczekiwania także opinii pana prezydenta w przedkładanym wcześniej projekcie swojej reformy, aby po pierwsze no, uzyskać i doprowadzić do tego, że ta frekwencja w wyborach do rad osiedli będzie większe zainteresowanie ze strony mieszkańców, osób, które się angażują w pracę jednostek pomocniczych. Myślę, że poznańskim medium również pomoże to też w jakiś sposób w promowaniu i informowaniu mieszkańców o tym, że mieszkańcy mogą wybierać swoich radnych osiedlowych. No i oczywiście nie da się ukryć, że to też wprowadzi jakąś racjonalizację, pewne oszczędności w kosztach w organizacji tych wyborów, no bo nie da się ukryć, że robienie co roku do kilkunastu tylko osiedli wyborów jest nie tylko pracochłonne, ale również kosztowne. Tutaj co roku, co 4 lata organizowanie takich wyborów na pewno będzie racjonalnym posunięciem. Dodam również dla pewnej informacji, że nasza komisja też po konsultacjach z komisją, Miejską Komisją Wyborczą, którą kieruje kolega Tomasz Lewandowski, uznała, że właśnie mówię, reforma ma pewne paradoksy, chociażby ten, o którym mówiliśmy teraz, odnośnie osiedla Ostroroga, ale uznaliśmy na przykład za stosowne, aby przeprowadzić wyjątkowo wybory 5 osiedlom, którym w tym roku nie udało się zebrać odpowiedniej liczby kandydatów. Są to osiedla Komandoria Pomet, Szczepankowo, Spławie, Krzesinki, Starówka, Śródmieście, Wola. Tutaj oczywiście wymieniamy te osiedla i również ustalamy, że ta kadencja w tym przypadku będzie tylko na rok, do 19 marca 2011 roku. Kierowaliśmy się przede wszystkim tym, żeby dać szansę jeszcze raz mieszkańcom tych osiedli, żeby się mogli zorganizować, wybrać swoje rady osiedli. Ważne jest to dlatego, ponieważ my jako komisja będziemy proponować, jak wspominałem wcześniej, to też koledzy inni radni, proces łączenia się osiedli, o którym mowa w statucie miasta Poznania. I ten proces, kiedy przebiega z inicjatywy Rady Miasta, wymaga zasięgnięcia opinii organu uchwałodawczego. W tym momencie w przypadku tych 5 osiedli tych organów uchwałodawczych nie ma. Funkcjonują tylko i wyłącznie zarządy. Wobec powyższego istnieje konieczność wyłonienia tych wyborów w organów uchwałodawczych i dzięki temu mamy nadzieję, że w marcu tego przyszłego roku te 5 osiedli wybierze te swoje organy, będą mogli oni skutecznie w miesiącach wiosennych, marzec, kwiecień, maj, czerwiec uczestniczyć w tym procesie opiniowania i konsultacji przyszłych zmian terytorialnych. Oczywiście, jeśli do tego nie dojdzie, wybory się nie odbędą, to my już, mam nadzieję, równolegle wraz z kierowanymi przez kolegę radnego Jana Chodobieckiego pracami Komisji Statutowej doprowadzimy do odpowiednich zmian w statucie miasta, które również umożliwią w tej sytuacji, jeśli się mieszkańcy nie zorganizują, likwidację takiego osiedla i po prostu włączenie tego obszaru do sąsiedniego. My to wszystko też już przewidzieliśmy w jakiś sposób w naszych pracach, ale generalnie myślę, że ta uchwała w jakiś sposób jest przejrzysta, czytelna, no i myślę, że ma doprowadzić do tego, co jest jakby naszym celem już od dłuższego czasu. Podkreślę, że ona ma tutaj poparcie wszystkich kolegów radnych ze wszystkich klubów, również radnych niezrzeszonych. No i zakładam, że również ciepłą opinię pana prezydenta na ten temat, więc mam nadzieję, że tutaj jakby w tym zakresie nie będzie to budziło jakichkolwiek wątpliwości. Tak jak powiedziałem, jest to konsekwencja naszej październikowej decyzji odnośnie zmiany ordynacji wyborczej i gorąco proszę w imieniu doraźnej komisji o poparcie tego projektu uchwały. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Projekt uchwały był opiniowany przez komisję samorządową. Uzyskał opinię pozytywną, 6 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Wiem, że w imieniu komisji chciałby zabrać głos pan przewodniczący Wojciech Woźkowiak. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Chciałbym przychylić się tutaj do propozycji zgłoszonej przez doraźną komisję do spraw wyborów osiedlowych, ponieważ ten temat również był szeroko omawiany w ramach prac komisji samorządowej i uznaliśmy, jakkolwiek oczywiście nie przesądzamy ostatecznego kształtu samej reformy jednostek pomocniczych, natomiast myślę, że jest to jeden z bardzo ważnych elementów, ponieważ już wielokrotnie zarówno sami przedstawiciele samorządów pomocniczych, jak i sami mieszkańcy zgłaszali tego typu uwagi i problem dotyczący tego, aby skoordynować i w jednym terminie przeprowadzić wybory do wszystkich samorządów pomocniczych działających na terenie naszego miasta,
ponieważ w znacznym stopniu ułatwi to prowadzenie działań związanych z przekonywaniem mieszkańców do udziału w tych wyborach, jak również pozyskiwaniem samych kandydatów do wyborów, ponieważ z tym również bardzo często w wielu osiedlach się borykamy. Myślę, że wówczas również będzie łatwiej przeprowadzić jakąś akcję promocyjną, jeżeli chodzi również tutaj o Urząd Miasta, i myślę, że w interesie nas wszystkich jest to, aby rzeczywiście te działania mogły zostać uwieńczone tym, aby wybory do jednostek pomocniczych dla całego miasta odbywały się w jednym terminie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Bardzo proszę, przechodzimy do debaty indywidualnej. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja oczywiście nie mam, jak pewnie nikt na tej sali, zastrzeżeń merytorycznych do tej uchwały. Natomiast jedna drobna, aczkolwiek istotna, jak się wydaje, uwaga natury technicznej. Jako że powinniśmy dbać nie tylko o jakby dobry poziom stanowienia prawa, ale też dobrą formę tego prawa i dbać o to, żeby we wszystkich szczegółach te uchwały były dopracowane. Myślę, że i prosiłbym pana mecenasa o potwierdzenie, czy tak jest, czy dobrze myślę, że zastosowanie w tytule uchwały koniunkcji i spójnika i jest błędem z punktu widzenia logiki. Powinniśmy tutaj zastosować spójnik lub alternatywę, bo inaczej ten przepis po prostu będzie z punktu widzenia logiki nieprawidłowy. Ten zapis w tytule uchwały.
Czy jak rozumiem, pan mecenas rozumie, tak, o intencje pana radnego? Prosimy pana mecenasa o odpowiedź.
Tak, zgadzam się całkowicie, to znaczy na pewno trafniejsze byłoby to sformułowanie skrócenia lub wydłużenia. Taka konstrukcja sugeruje, że się i skraca, i wydłuża jednocześnie.
Aha, bo to jest komisyjne. Bardzo dziękuję panu mecenasowi. Jak rozumiem, pan radny jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. To może w kolejności w takim razie jeszcze. Bardzo proszę, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Właśnie ten temat, jakby można powiedzieć, dzisiaj na początku sesji, że tak powiem, poprosił o wyjaśnienie pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, czy ja tutaj po pierwsze jakby tutaj też wspólnie konsultując z kolegą z naszej komisji, akurat tu jest prawnikiem Tomaszem Lewandowskim, ale również konsultując to z panem mecenasem Kuligowskim, dopytywałem właśnie o tą kwestię, bo to jest oczywiście kwestia czysto techniczna, czy właśnie powinien być ten spójnik koniunkcji, czy też powinno być właśnie to lub. Kolega Tomasz Lewandowski, jak i ja również, wydawało nam się i wydaje, że to słowo i jest jak najbardziej właściwe. Pan mecenas Kuligowski jakby też raczej był bliższy tej opinii, aby to pozostawić. Natomiast ja za wszelką cenę się, broń Boże, nie upieram przy tym, że to musi być koniecznie i, bo to chodzi o czy lub. Najważniejsze, żeby to było w sposób czytelny zrobione. W każdym razie tutaj jakby pan mecenas Kuligowski, z tego co wiem, no szkoda, że go nie ma na sali, bo tutaj tak ciężko to jakby tutaj bez jego obecności to powtarzać, wyraźnie podkreślał, że ta uchwała dotyczy całej grupy osiedli, a nie tylko jednego osiedla. Dlatego też...
Bardzo dziękuję panu radnemu. Ja tylko chciałbym jedną uwagę poczynić. Tak czy inaczej jest to projekt uchwały komisji. Jak rozumiem, pan przewodniczący Wiśniewski, nawet gdyby chciał, nie ma upoważnienia, żeby dokonać autopoprawki. Musiałby pan radny złożyć po prostu poprawkę dotyczącą zmiany tytułu. Bardzo proszę, pan radny Norbert Napieraj.
Ja oczywiście... Większość zadecyduje, jak uważa. Ja tylko zwracam uwagę, że to nie jest tylko kwestia gramatyczna. To jest kwestia wartości logicznej zdań, tak, w akcie prawnym. Przypominam, że zastosowanie spójnika i w tym przypadku prowadzi do pewnej sprzeczności logicznej, bo nie da się jednocześnie wydłużyć i skrócić kadencji Rady. Nie da się. To jest nielogiczne. Tutaj zastosowanie może mieć tylko alternatywa. Naprawdę, żebyśmy sobie nie zgotowali problemu prawnego przy interpretacji, tak?
Myślę, że najprościej będzie, jeżeli pan radny sformułuje po prostu poprawkę pisemną i rada tę poprawkę przegłosuje. To co, 5 minut? Tylko gdyby się sformułował. Bardzo proszę, jeszcze jedno zgłoszenie w debacie indywidualnej. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Nie chcę tutaj jakby przyciągać dyskusji w sprawie, która merytorycznie jakby nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, natomiast tutaj jakby też jeszcze tak na gorąco domyślam się, o co chodzi jakby w tej kwestii, natomiast chcę zwrócić uwagę, że tutaj mówimy o całej grupie. Jednej grupie wydłużamy kadencję, drugiej skracamy i efektem tego jest ustalenie terminu wyboru. Dlatego też tutaj, no mówię, no tutaj jakby jest to kwestia, która w moim przekonaniu jest jak najbardziej logiczna, ale naprawdę to jest kwestia czysto techniczna i jeśli kolega Norbert sformułuje tam poprawkę, to proszę bardzo, niech to tam Rada Miasta rozstrzygnie, a merytorycznie jakby cała sfera pozostaje bez zmian. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń. Dyskusji zatem, aby nie przedłużać, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie czytanie drugie, a w czytaniu drugim najpierw przegłosujemy projekt poprawki autorstwa pana radnego Norberta Napieraja. Poprawki następującej treści. W tytule uchwały chodzi o zmianę spójnika i na spójnik lub, czyli w razie przyjęcia tej poprawki pana radnego tytuł uchwały brzmiałby w sprawie skrócenia lub wydłużenia kadencji Rad Osiedli oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do Rad Osiedli. Bardzo proszę, czy w sprawie tej poprawki ktoś chciałby zabrać głos? Myślę, że już wyczerpaliśmy temat. Bardzo uprzejmie dziękuję, nie widzę zgłoszeń. W takim razie proszę o tablicę do głosowania i przegłosujemy tę poprawkę pana radnego Norberta Napieraja. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za przyjęciem poprawki, 6 głosów przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Zatem Rada przyjęła tę poprawkę i teraz możemy przegłosować projekt uchwały w całości już z tą poprawką, a więc tytuł uchwały brzmi w sprawie skrócenia lub wydłużenia kadencji Rad Osiedli oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do Rad Osiedli. Projekt uchwały PU 961/09. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych proszę o głosowanie. Przypominam, głosujemy już w sprawie całości tego projektu uchwały. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeszcze chwilkę. Bardzo uprzejmie dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym. Dziękuję panu przewodniczącemu Wiśniewskiemu. Zamykam punkt 11a i przechodzimy do punktu 11b. Projekt uchwały PU 958/09 w sprawie porozumienia międzygminnego z miastem Luboń w zakresie budowy gminnych dróg, ulic i mostów. Bardzo proszę, pani dyrektor przewoźna, tak? Bardzo proszę, pani dyrektor. A państwa radnych proszę jeszcze o skupienie.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni, w imieniu pana prezydenta przedstawiam projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z miastem Luboń w zakresie budowy gminnych dróg, ulic i mostów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 12 i artykułu 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam niniejszy projekt. Proszę państwa, dotyczy to inwestycji wartości 2 391 500, z czego miasto Poznań dofinansuje 200 000 zł. Miasto Luboń będzie wykonawcą niniejszej inwestycji. Miasto Luboń otrzymało promesę w ramach programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. To jest ta nasza słynna schetynówka. Dotyczy to drogi cmentarnej na terenie gminy Luboń i ulicy Opłotki na terenie miasta Poznania. W związku z powyższym w imieniu pana prezydenta proszę o podjęcie niniejszej uchwały.
Bardzo uprzejmie dziękuję, pani dyrektor. Projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej przyjęła opinię pozytywną. Wydała opinię pozytywną 8 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również wydała opinię pozytywną 10 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w sprawie tego projektu uchwały w imieniu komisji ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych? Również nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby w sprawie tego projektu uchwały coś powiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram czytanie drugie. W drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek przegłosujemy projekt uchwały PU 958/09 w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z miastem Luboń w zakresie budowy gminnych dróg, ulic i mostów. Proszę przerwać głosowanie. Jeszcze raz proszę o wyświetlenie tablicy i będziemy, powtórzymy, ponieważ tutaj pani radna zasygnalizowała, że omyłkowo skorzystała z nie swojego urządzenia do głosowania. Bardzo proszę jeszcze raz o wyświetlenie tablicy do głosowania. Przepraszam państwa radnych i jeszcze raz proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję państwu radnym, dziękuję pani dyrektor. Zamykam punkt 11b i przechodzimy do punktu 12. Projekt uchwały PU 948/09 w sprawie skargi pana Błażeja Ofierzyńskiego na prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący. To jest już druga skarga pana Błażeja Ofierzyńskiego. Przypomnę państwu radnym, że pierwszy raz skarga była najpierw rozpatrywana i opiniowana przez komisję rewizyjną. To skarga dotycząca budowy ogrodzenia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Wtedy po przeprowadzeniu analizy komisja rewizyjna zaproponowała Radzie uznanie skargi za bezzasadną i taką uchwałę Rada podjęła. Było to 8 lipca 2008 roku. Tymczasem skarżący z tego rozstrzygnięcia był niezadowolony i między innymi z 3 września bieżącego roku zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji w celu zajęcia się przez ministerstwo sprawą zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju dla lokatorów kamienicy komunalnej w Poznaniu. Minister spraw wewnętrznych i administracji 14 września przekazał pismo do rozpatrzenia przez Radę Miasta Poznania, kwalifikując je jako skargę na prezydenta miasta Poznania. Zgodnie z treścią artykułu 239 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a tak się stało rok temu, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. I takie rozstrzygnięcie proponuję w tej chwili państwu radnym, ponieważ w korespondencji nie pojawiły się żadne nowe okoliczności. Skarżący podnosi te same problemy, które były już przedmiotem rozstrzygnięcia przez Radę Miasta. I dlatego proponuję podjęcie uchwały, która uznawałaby tę skargę za bezzasadną. Proszę państwa o podjęcie tej uchwały.
Bardzo uprzejmie dziękuję panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, czy w sprawie tego projektu uchwały, projekt uchwały nie był opiniowany przez żadne komisje, czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej? Również nie widzę zgłoszeń. W takim razie, jeśli nie słyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie tego projektu uchwały. Sprzeciwu nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram czytanie drugie jednocześnie. A w czytaniu drugim, wobec braku zgłoszonych projektów poprawek do tego projektu uchwały, możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Przypominam, projekt uchwały 948/09 w sprawie skargi pana Błażeja Opierzyńskiego na prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę państwa radnych o głosowanie. Przypominam, że uchwała przewiduje uznanie skargi za bezzasadną. Przyjęcie uchwały, głosowanie za, oznacza uznanie skargi za bezzasadną przez Radę. W razie wątpliwości niektórych państwa radnych. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 4 głosy wstrzymujące, bez głosów przeciwnych. Rada uchwałę podjęła, uznając skargę za bezzasadną. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym, dziękuję panu przewodniczącemu. Zamykam punkt 12 i przechodzimy do punktu 13. Przedstawienie informacji w sprawie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008-2009. Bardzo proszę, pan dyrektor Andrzej Tomczak.
Szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, panie i panowie radni. Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych to jest nowość, która jest pokłosiem zmiany w ustawie o systemie oświaty. Ona nakłada na organ prowadzący przedstawianie pełnej informacji o bazie, o naborze, o realizowanych zadaniach w zakresie utrzymania tejże bazy. I proszę państwa, zapis mówi również o tym, iż w czasie roku szkolnego organ prowadzący powinien przedstawić wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Jak państwo wiecie, takiej dyspozycji organ prowadzący nie ma. Mają Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Jeżeli państwo zechcecie w tej chwili, macie taką wolę, to jesteśmy w stanie w formie skróconej, jeżeli będzie taka potrzeba rozszerzonej, przedstawić również informacje o sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych. Ponieważ pani dyrektor dzisiaj nie mogła przybyć, dała nam taką dyspozycję, iż możemy w jej imieniu je przedstawić.
To jeżeli nie usłyszę żadnych głosów dotyczących przedstawienia rozszerzonej wersji, uznam, że państwo radni są usatysfakcjonowani wersją skróconą. Nie słyszę. Tak, bardzo proszę. Dziękuję panie dyrektorze.
Wersja skrócona.
I tak jak rozumiem, pan dyrektor Piotr Mróz teraz przedstawi wersję skróconą. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni.
Ale przepraszam, bardzo rozumiem, że wersję rozszerzoną prezentowałby pan dyrektor główny, wersję
nie,
skróconą.
Nie, spadłoby to na mnie, ale postaram się, żeby to była skrócona.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowni państwo, jak już pan dyrektor powiedział, taką informację dla państwa radnych przygotowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu i postaram się godnie zastąpić panią dyrektor Krychorowicz w tej informacji, którą nam tutaj przedstawiła. Bardzo proszę, tak? Wyniki egzaminów i sprawdzianów. Przypominam, że po szkole podstawowej jest sprawdzian, po gimnazjum jest egzamin gimnazjalny składający się z dwóch części, z części humanistycznej i z części matematyczno-przyrodniczej. W szkołach ponadgimnazjalnych mamy oczywiście maturę oraz w szkołach zawodowych wyniki egzaminów zawodowych. Rozpoczniemy od szkół podstawowych. Prosiłbym bardzo o następny. Ta informacja jest tutaj pewnym porównaniem wyników Poznania z innymi miastami. Jak państwo widzą, w takim owalu mamy wyniki Poznania. Po lewej stronie jest to wynik sprawdzianów w procentach, a po prawej stronie część wynik gimnazjalny w części humanistycznej i części matematyczno przyrodniczej. Może interesujące jest w tym porównanie tych dwóch części. Mówię już teraz o egzaminie gimnazjalnym, że matematyka trochę lepiej, mówię, może ogólnie, tak? Matematyczno-przyrodnicza część jest trochę lepiej niż część humanistyczna. Mówię nie o procentach, tylko o porównaniu z innymi miastami. Jest tutaj o pozycję wyżej. mamy taką nadzieję, że jest to wynik tej decyzji, o której Państwo też wiedzą, że jedna godzina matematyki w klasach w szkołach gimnazjalnych jest w Poznaniu więcej i to będzie procentować w następnych latach również. Bardzo proszę. Tutaj mamy wyniki gimnazjalne z języka angielskiego i języka niemieckiego. Może poczekajmy chwilkę. Zwróciłbym uwagę na to, że jednak język niemiecki, wróćmy, tak. Jednak język niemiecki to jest coś, co trzeba nad czym muszą gimnazja popracować, bo ta pozycja jest no, niska. Proszę bardzo. Tutaj wyniki z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne. Interesujące jest to na dwa ostatnie wiersze, czyli średnie wyniki w szkołach publicznych i niepublicznych. Publiczne szkoły to 60,8%, natomiast niepubliczne 58,2%. Wychodzi na to, że nasze szkoły publiczne są, mówię tak, oczywiście o szkołach podstawowych, są lepsze niż szkoły niepubliczne. Sytuacja w gimnazjach zmienia się jednak w sposób istotny i tu już mamy porównanie na rzecz lepiej wypadające na rzecz szkół niepublicznych. Myślę, że to jest, oczywiście od razu może powiem tak, nie chciałbym się odnosić do tego w sposób taki ocenny, bo nie mamy w tej chwili takich możliwości. Myślę, że to jest, ta informacja będzie podstawą do rozmów z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny, w jaki sposób tutaj poprawiać to wszystko, ale takim pierwszą myślą jest to, że jednak jest to, gimnazjum jest bardziej szkołą mobilną i te wybory uczniów są zdecydowanie większe. Ale to oczywiście jeden z powodów tej znaczącej różnicy. Proszę bardzo. Procentowy rozkład średnich wyników szkół podstawowych. Tutaj może parę słów, cóż to jest za wykres. Są to tak zwane staniny. Jeżeli to nakładamy na średnią krajową, to co roku ustalone są progi staninowe i to są progi od pierwszego do najwyższego. Najniższy, bardzo niski, niski. Tu oceniamy, że wtedy szkołę trzeba zastanowić się, szkoła w jaki sposób tutaj pomóc tej szkole, bo osiąga te wyniki właśnie w tych obszarach. Średni, niżej średni, średni i wyżej średni. To jest ta grupa taka środkowa i wysoki, bardzo wysoki, najwyższy. Otóż czarne słupki to są średnie osiągane z poziomu kraju, natomiast czerwone to są szkoły poznańskie. Widzimy tutaj, że ta krzywa Gaussa, która w postaci słupków czarnych, no jest odbiciem tej krzywej, natomiast no, w Poznaniu mamy przesunięcie znaczące w prawo. Widać wyraźnie, że szkoły i zdecydowana większość szkół w Poznaniu jest w tych trzech staninach wysoki, bardzo wysoki, najwyższy. Widać również z tego, że mamy 9 szkół, którymi trzeba będzie się wspólnie z dyrektorami zająć, jak wspomóc te szkoły, aby mogły osiągać lepsze wyniki. No, tu jest podobna, to jest ta sama informacja, tylko inaczej przedstawiona. Może wróćmy, tak? Tych szkół, o których mówiłem w tej chwili w kraju, mówię o tych niskich wynikach, jest 23%, w Poznaniu tych szkół jest procent 10. 60% jest w tych najlepszych wynikach. I tutaj informacja, która pokazuje, jakie są tendencje rozwojowe. Oczywiście jest to średnia szkół poznańskich i trudno tutaj w tej chwili mówić o konkretnych placówkach. Natomiast co niepokoić może, tak? Bo to jest pewien sygnał dla nas wszystkich, że te tendencje, one jednak są troszeczkę spadające. No, jest punkt taki oto ważny do jakby przedstawienia, że to jednak jest o 0,3, ten wynik standaryzowany jest o 0,3 lepszy od średniego krajowego, ale jak Państwo widzą, no zwłaszcza na Wildzie sytuacja no troszeczkę jest niepokojąca. Przy czym tutaj od razu mówię, że rozmawiałem z panią dyrektor Krychorowicz i poprosiłem, żeby przedstawiła takie wyniki standaryzowane tendencji, nie z ostatnich, nie z tych wszystkich lat, o których tutaj jest mowa, bo ona daje tylko ogólny obraz, ale dobrze byłoby, była to informacja również z ostatnich na przykład 3 czy 4 lat, bo wtedy będzie widać, co się dzieje w ostatnich latach i czy ta tendencja, o której mówimy, ona jest rzeczywiście spadająca i będzie dalej taka, czy być może jest już w niektórych placówkach lepiej. No tu taki symboliczny punkt Wildy, że w roku 2009 jednak wynik wildecki jest zdecydowanie lepszy niż w roku 2008. To jest ten punkt pomarańczowy powyżej osi 0,2 lepszego od wyniku standaryzowanego wyniku średniego. Ta sama sytuacja, jeżeli chodzi o gimnazja, ten sam wykres, o którym mówiłem, a dotyczący szkół podstawowych, czyli gimnazja w części humanistycznej. Tu również, jak Państwo widzimy ta krzywa dla Poznania, ta krzywa Gaussa, która miałaby charakter ewidentny dla całego kraju, jest przesunięta w prawo, aczkolwiek nie jest już to tak mocno widoczne. Mamy 14 szkół, które w tej sytuacji jakby podchodzą do tego, żeby się zastanowić, dlaczego takie wyniki tam są i co należy uczynić w szkole, aby te wyniki były lepsze. Podobnie jak w szkołach podstawowych, wróćmy, przedstawimy procentowo, 45% jest, naszych gimnazjów jest, poznańskich gimnazjów jest na tym wysokim, bardzo wysokim, najwyższym stopniu. No i 18% już, tak jak już powiedziałem, czyli zdecydowanie więcej niż podstawówek na tym poziomie staninów niskich. Tak? No i tendencja. No tu niestety mamy podobną sytuację. Przerywana linia to jest średnia miasta, ta czarna. Natomiast z dzielnic tylko Jeżyce mają tendencję wzrostową, tak? Wszystkie pozostałe lekko padają. No to jest oczywiście kwestia zastanowienia się nad tendencją, bo ona nie jest niepokojąca. Natomiast pytanie jest o to, z jakiego poziomu ona schodzi. Zwracam uwagę, że to jest cały czas wynik wystandaryzowany na poziomie 0,3 lepszy niż średnia krajowa. Czyli z jednej strony nieźle, ale z drugiej strony trzeba by coś zrobić, żeby te proste przestawiły się i jednak szły od prawej strony w górę. Część matematyczno-przyrodnicza. Mamy tutaj też sytuację gorszą niż w szkołach podstawowych. 15 szkół jest w tych staninach niskich. Proszę dalej. I to daje prawie 20%, więc tutaj już część matematyczna jest trochę gorsza niż szkół, no zdecydowanie gorsza niż szkół podstawowych, ale jeszcze troszeczkę gorsza od egzaminów humanistycznych. Proszę bardzo. Ale co się różni, tak? Co jest różniące? Otóż różniące jest to, że tendencja akurat jest odwrotna niż poprzednio. Czyli mamy sytuację troszeczkę wyjściową gorszą w części humanistycznej, niż w części humanistycznej, ale jak Państwo widzicie, wszystkie dzielnice, no Wilda jest na poziomie jakby stałym, ale pozostałe wyniki rosną, stąd mamy nadzieję, że ta liczba tych szkół, które będą w staninach najniższych, będzie malała. Egzamin maturalny. Proszę Państwa, może licea ogólnokształcące, profilowane, uzupełniająca technika uzupełniająca. Wszyscy w Poznaniu, średnia zdawalność to jest prawie 80%, 79,7%. Jak Państwo widzą, w zależności od typu placówki to się różni i wygląda to bardzo różnie od prawie od ponad 87 w liceach ogólnokształcących po zaledwie 21% w technikach uzupełniających. To są niewielkie grupy osób po szkołach zawodowych, zasadniczych, i tam rzeczywiście nie zawsze, czy bardzo często nie kończy się to dla absolwenta tego technikum sukcesem. Tu mamy informację, jak średnie wyniki egzaminów poziomu podstawowego, bo pragnę przypomnieć, że mamy dwa poziomy matury, poziom podstawowy i rozszerzony. Jak wyglądają z poszczególnych przedmiotów? I tu niestety mamy cztery przedmioty, nad którymi w liceach czy w szkołach ponadgimnazjalnych muszą dyrektorzy wspólnie z nadzorem pedagogicznym i z nauczycielami się pochylić. Otóż fizyka, geografia, historia i matematyka to są procenty, które są niższe niż średnie krajowe, w niektórych przypadkach niższe niż okręg, niż wyniki okręgu i Wielkopolski. Tu widzimy pewien problem, który pokazuje, że te przedmioty, no, ścisłe oprócz historii, muszą w naszych szkołach być poddane analizie i musimy odebrać od dyrektorów informacje, co z tym będą chcieli zrobić. No, za chwilę będziemy mówić o tendencjach, tam może już nie najgorzej, ale wynik nie jest satysfakcjonujący. Proszę bardzo. Porównanie wyników z miastami, przy czym są to miasta tylko tego regionu, który obejmuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, czyli województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie. To są wszystkie większe miasta w tych województwach. No i tutaj niestety również widzimy, że takie miasta jak Koszalin, a szczególnie Szczecin, mają lepsze wyniki średnie. Tu może w tym wypadku, w związku z tym, że mówimy o takim skrótowym podejściu, to są informacje, które Państwo macie u siebie oczywiście na komputerach, więc to jest kwestia rozbicia tych przedmiotów. Proponuję je opuścić i ewentualnie zainteresowanych odsyłam do analizy tego. Poszczególne przedmioty, właśnie porównanie między miastami i teraz poziom rozszerzony. I tu podobnie jak poprzednio na czerwono mamy wybite wyniki, które są w Poznaniu gorsze od średnich krajowych okręgu Wielkopolski. No, tu jest porównanie do kraju, co prawda, bo tam potem mogą się te wyniki różnić. I mamy tutaj biologię, fizykę, geografię, matematykę, WOS. To są takie przedmioty, których nie wyglądamy dobrze. Na tle kraju, jeszcze raz to podkreślam. Mówimy oczywiście, przypominam, że mówimy o średnich, czyli mówimy nie o szkołach, że wszystkie te szkoły takie parametry osiągają, tylko są szkoły, które znacząco lepiej wypadają, oczywiście jak to przy średniej, ale są też, które niestety jeszcze gorzej. Podobnie porównanie z innymi miastami okręgu egzaminacyjnego. Szczecin tu jest wyróżniającym miastem się, ponieważ ma te... Im ciemniej, to tym lepiej, o tak bym powiedział, z tego wykresu wynika. I to proponowamy również analizy przedmiotowe. I teraz tendencje rozwojowe, bo to jest dosyć istotny moment, w którym trzeba się porównać wyniki te, o których mówimy dzisiaj, i jak ten wynik kształtuje się z perspektywy ostatnich lat. I tutaj mamy dwie sytuacje. Tendencja rozwojowa na niebiesko jest tendencja poziomu podstawowego, a na czerwono poziomu rozszerzonego. I tak jak Państwo widzieliście, te wyniki poprzednie, które pokazują stan taki statyczny, to tu widzimy dwie różne tendencje. Czyli wniosek jest taki, że jeżeli chodzi o język polski, to w szkołach jakby coraz lepiej, tak, uczą się uczniów zdających maturę w podstawowym, natomiast coraz gorzej w stopniu rozszerzonym. No, czyli znowu wymagana jest analiza przez dyrektorów, co się w tej sprawie dzieje, dlaczego tak jest. Pierwsza taka informacja, zresztą przedstawiona też przez panią dyrektor, to jest pytanie o odpowiedź na to, jak uczniowie, a może abiturienci czy absolwenci wybierają i dlaczego, czy wybierają poziom podstawowy czy rozszerzony. W wielu sytuacjach wybierają takie poziomy, na jakich oczekuje od nich uczelnia wyższa. Jak przeanalizować, co proponują w tej sprawie uczelnie wyższe, to okazuje się, że większość poprzestaje na poziomie podstawowym. Stąd te wybory tych uczniów lepszych, które powodują, że to się nasila i jakby ta tendencja jest coraz lepsza. Aczkolwiek mówię, to na pewno nie jest wytłumaczenie wszystkiego. Proszę bardzo. Po kolei będziemy mówili o poszczególnych przedmiotach. Podobna sytuacja jest w języku angielskim, niemieckim. Tu mamy zupełnie zbliżone informacje. Biologii, chemii, fizyki. Przy czym, gdybyśmy przeanalizowali te wykresy, które przed chwilą Państwu przedstawiałem, to widać, że rzeczywiście te przedmioty, o których mówiliśmy, że mają gorszą średnią od średniej krajowej, to widać tu wyraźnie, że one są poniżej tej kreski zera, tak, średniej. Ale w niektórych przedmiotach wyraźnie widać, że one idą mocno w górę. Na ile to jest tendencja stała, to tego dzisiaj oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Natomiast wydaje się, że to jest jakby no pewne światełko, które tutaj nam może przyświecać. Geografia, podobny wykres jak poprzednie przedmioty. Historia. To jest na razie pierwszy, chciałbym zwrócić uwagę, przedmiot, który ma tendencję wzrostową w obu sytuacjach, czyli z poziomu i rozszerzonego, i podstawowego. Ta prosta idzie w górę w obu przypadkach. Matematyka, następny przedmiot, który przynajmniej, jeżeli chodzi o poziom rozszerzony, leciutko idzie w górę. Leciutko. Matematyka, jak wiemy, będzie w tym roku szczególnie interesująca, jeżeli chodzi o wyniki. Zobaczymy, czy te tendencje się nam powtórzą, aczkolwiek prawdopodobnie no, trzeba będzie rozróżniać matematykę jako obowiązkową, a do tej pory nie, więc to będzie pewno musiało być przeanalizowane. Proszę bardzo. Wiedza o społeczeństwie, podobnie jak poprzednie przedmioty, których niestety rozszerzony ma tendencję malejącą. Czyli jakby troszeczkę podsumowując, sytuacja w liceach czy w szkołach, tak już, w szkołach ponadgimnazjalnych, jeżeli chodzi o bezwzględne wyniki, nie jest najlepsza, ale tendencje, przynajmniej jeżeli chodzi o podstawowe, są no dobre. Tak? I egzamin zawodowy, może unikniemy tutaj tych informacji, o których jest tutaj mowa, ile takich zawodów, liczba zawodów, poprzestańmy na informacji, proszę dalej. Ile procent, jakie procenty, jeszcze troszeczkę. O, tutaj mamy sytuację, jak wyglądało to w latach od 2004 i zdawalność zawodowa na lewo zasadnicze szkoły zawodowe, po prawej technika i szkoły policealne i to jest zdawalność od 73 do 61 w 2006 w tym zakresie, jeżeli chodzi o zawodowe i od prawie 58 do 62. Tu też widzimy tendencję trochę tak malejącą. Proszę. No to są z podziałem na szczegółowe już etapy pisemne i praktyczne. Tamta informacja mówiła o całości. Proszę bardzo. Struktura w zależności w szkołach zawodowych. Mamy szkoły, które są szkołami mającymi praktyki w szkole oraz uczniów tak zwanych młodocianych pracowników. Tutaj egzamin czy wyniki zdawalności są na korzyść młodocianych pracowników, czyli wychodzi nam na to, że im więcej tych szkół czy takich uczniów, tym lepiej dla nich w przyszłości. Tak. Teraz z podziałem na zawody. No, tak jak już powiedziałem, macie Państwo te informacje szczegółowe u siebie na komputerach, więc jeżeli w pewnym momencie będzie taka potrzeba, nie wiem, pewno tutaj jest kwestia jeszcze Komisji Oświaty, z pewnością tymi sprawami trzeba będzie, tymi liczbami interpretację tych liczb trzeba będzie jakąś przedstawić. Tu są zawody technikalne, no nie wiem, jak to brzmi, nie wydaje mi się, by to dobrze brzmiało, ale czyli wyniki szkół, które zwiemy technikami. I tu mamy liczbę laureatów różnych olimpiad i konkursów zawodowych, którymi możemy się tutaj w jakiś sposób poszczycić, aczkolwiek pewno też mogłoby być ich jeszcze więcej. To już jest wszystko. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Jedno zdanie jeszcze.
Bardzo proszę, pan dyrektor Andrzej Tomczak.
To miała być wersja krótka. Szanowni Państwo, ja chcę tylko powiedzieć, iż na poziomie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przedstawiano nam również wyniki i rzeczywiście zatrważający jest poziom w tej chwili myślenia, tworzenia pewnych obrazów w zakresie części humanistycznej i to jest temat, który gdzieś tam też powinien Państwu, myślę, że za chwilę o tym usłyszycie, reforma, która ma być reformą programową, będzie reformą nastawioną na to, aby matura była maturą jednak bardziej poglądową i aby te podstawy programowe, które wchodzą w tej chwili, są zmieniane, były raczej takimi na myślenie, ponieważ z myśleniem, z budowaniem pewnych obszarów, jak gdyby, jest coraz gorzej.
Bardzo dziękuję panom dyrektorom. Jednocześnie przepraszam, że w takim trybie skróconym, jednak na usprawiedliwienie chciałbym powiedzieć, że ta część radnych, która szczególnie interesuje się problematyką oświatową, zasiada w Komisji Oświaty i ten materiał już również był nam prezentowany. Bardzo dziękuję panom dyrektorom. Zamykam punkt 13, informacja o stanie realizacji zadań światowych za rok szkolny 2008-2009 i przechodzimy do punktu 14, informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, co naturalne, ostatni czas był przede wszystkim poświęcony na przygotowanie budżetu i letniego planu inwestycyjnego i znaczna część służb finansowych i nie tylko, także merytorycznych była zaangażowana właśnie w tę sferę, ale oczywiście działo się w ostatnich dwóch tygodniach jeszcze sporo innych rzeczy. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na kilka rzeczy związanych z działalnością promocyjną miasta. Odbyła się już druga edycja akcji społecznej Krewni Euro. Dosyć dobra akcja z dobrym odzewem, powyżej 100 osób.
Bardzo przepraszam, panie prezydencie. Szanowni państwo, ale proszę o ciszę. Pan prezydent chciałby przedstawić informację. Później wielu z państwa ma pytania dotyczące pracy pana prezydenta i jego zastępców. Bardzo proszę, panie prezydencie, a państwa jeszcze raz proszę o ciszę.
Dziękuję bardzo. Przewidujemy takich zbiórek 12 do 2012 roku, czyli jeszcze 10. A to by oznaczało, że spodziewamy się powyżej 1000 osób, które będą brały udział, niektóre po kilka razy, w całej akcji. W ramach promocji euro, czy no, w ogóle dyskusji euro, przygotowujemy debatę deliberatywną. To jest nowy projekt społeczny, która się odbędzie 21 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie koordynowane przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat między innymi budowanego nowego stadionu. To jest nowa metodologia. Myślę, że może to być ciekawe doświadczenie dla nas wszystkich i wnioski, które z tego będą płynąć. To jest głównie jakby pytanie czy debata społeczna na temat, jak ma być wykorzystywany stadion po Mistrzostwach Euro 2012 roku. Rozpoczęliśmy także w tej chwili akcję promocyjną Poznania w stacji CNN. W ramach działalności promocyjnej przygotowujemy zgodnie ze strategią pracę nad akcją Inspire by Poznań. To jest seria imprez promocyjnych angażujących miasto Poznań. Tak naprawdę jest tutaj próba zjednoczenia wielu wydarzeń pod jednym szyldem, wydarzeń, które się już dzieją w Poznaniu czasami od wielu lat. Więc nie jest to kwestia wybudowania jakby nowego wydarzenia kulturalnego, sportowego czy medialnego, ale objęcia wspólnym symbolem, podobnie jak to jest w paru innych miastach, na przykład w Krakowie, gdzie jest Festiwal Czterech Kultur, podobnym hasłem festiwalowym wielu imprez. Myślimy, że w przyszłym roku ta akcja zgodnie z naszą strategią promocyjną będzie już mogła ruszyć. ogłosiliśmy w dniu 4 listopada konkurs ofert na realizację zadań miasta Poznania w dziedzinie, w działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, także w ramach tych środków, które mamy ze środków Unii Europejskiej. Sprzedaż mieszkań akurat w minionym okresie bardzo słabo. 28 mieszkań sprzedaliśmy, dotychczas 492, czyli prawie 500 mieszkań sprzedanych. Jak już mówiłem, raczej wynik trochę niższy niż się spodziewaliśmy na początku roku. Toczy się sporo prac planistycznych, niektóre uległy zakończeniu, będą już skierowane w najbliższych dniach pod obrady Rady Miasta Poznania. Z takich ciekawszych zbieramy uwagi do kilku planów. Przypominam, że zbieranie uwag jest jednym z ostatnich etapów pracy planistycznej. Potem już jest tylko rozstrzygnięcie tych uwag i jeśli są one odrzucone, to wtedy skierowanie pod obrady sesji całego projektu. To jest w takich między innymi planach jak Strumień Szklarka, Rataje Park 2. Tutaj 12 listopada będzie koniec zbierania, przepraszam, czyli już był koniec zbierania uwag, już się zakończył ten etap. Zieliniec też się już zakończył, a w najbliższym czasie zakończone będzie zbieranie uwag Podolany Zachód i Ławica 4 oraz rejon ulic Sołtysińskiej i Przełajowej. To w grudniu, a na początku przyszłego roku Gruszynki. To tyle, jeśli chodzi o ważniejsze informacje. Resztę przekażę w formie pisemnej.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Czy do przedstawionej przez pana prezydenta informacji są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Zatem zamykam punkt 14. Jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi. I przechodzimy do punktu 15. Interpelacje i zapytania. Od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Interpelacja pana przewodniczącego Andrzeja Nowakowskiego w sprawie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Pana przewodniczącego nie ma, więc jak domyślam się, nie wygłosi swojej interpelacji. Pięć interpelacji pana radnego Norberta Napieraja. Interpelacja w sprawie remontu ulicy Dzięgielowej. Interpelacja w sprawie zachęcania pracowników Urzędu Miasta Poznania do udziału w akcjach społecznych organizowanych przez jednostki podległe miastu. Interpelacja w sprawie darmowych i ulgowych przejazdów pojazdami MPK dla pracowników spółki oraz ich rodzin. Interpelacja w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miasta Poznania osób niepełnosprawnych. Interpelacja w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w obrębie nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego 105-113. Czy pan radny, nie będzie pan radny swoich interpelacji odczytywał? Dziękuję. Interpelacja pana radnego Marka Karczewskiego w sprawie zalania powierzchniowego ściekami sanitarnymi po sesji przy ulicy Radlińskiej 6 oraz Rzeszowskiej 11 w Poznaniu. Czy pan radny będzie wygłaszał? Wydaje się, że nie będzie. Interpelacja pana przewodniczącego Michała Tomczaka w sprawie porozumienia z samorządem województwa wielkopolskiego w sprawie lokalizacji szpitala pediatrycznego dla aglomeracji poznańskiej. Czy pan przewodniczący będzie wygłaszał? Zdaje się, że nie będzie. Interpelacja pana radnego Dominika Herberholca w sprawie zastosowania systemu eco-driving w pojazdach komunikacji publicznej. Czy pan radny będzie wygłaszał? Też zdaje się, że nie będzie. I dwie interpelacje pana radnego Grzegorza Steczkowskiego w sprawie remontów ścieżek rowerowych oraz w sprawie terenu za rynkiem na Śródce, tak? Na Świcie, przepraszam. Za, tak? To jest za rynkiem na Świcie. Czy pan radny będzie wygłaszał tę interpelację? Bardzo proszę. A pozostałych państwa radnych proszę o zgłaszanie się już do zadawania pytań, a głos oddaję panu radnemu Grzegorzowi Steczkowskiemu. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, na ostatniej sesji złożyłem interpelację w sprawie remontu ścieżek rowerowych. Odpowiedź dyrektora była taka, że w miarę posiadanych środków będą remontowali. No to będzie bardzo dobra, polityczna. No to ja nie jestem aż takim debiutantem, dlatego mam taką prośbę. Jaki jest w tej chwili stan ścieżek rowerowych techniczny na terenie miasta Poznania i czy jest, a jeżeli tak, jaki jest plan remontowy tych ścieżek? Ja mówię o tych starszych ścieżkach, które już w tej chwili się trochę zniszczyły. Sprawa druga,
sprawa rynku na świcie. Przeprowadzony konkurs przez Urząd Miasta został przyjęty z olbrzymim zadowoleniem przez mieszkańców. W ich imieniu występuję z pytaniem, co dalej? Jaka jest procedura postępowania? Czy pomysł wyłonienia operatora, który tam zainwestuje, jest dalej kontynuowany? Jakie są prace na ten temat? Jaki jest termin następnych posunięć? Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu i przechodzimy do zadawania pytań. Bardzo proszę, pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Dzisiaj w okolicach urzędu na Placu Kolegiackim odbyło się zgromadzenie. Miało na celu wyrażenie sprzeciwu wobec jednej z lokalizacji spalarni odpadów. Nie do samego zgromadzenia się, czy tematyki zgromadzenia chciałbym się odnieść, tylko okoliczności tego zgromadzenia. Policja zamknęła całkowicie w tym czasie dojazd do Urzędu Miasta, w tym możliwość wjazdu na parking Urzędu Miasta. Ja akurat w międzyczasie musiałem wyjechać na chwilę z urzędu i wrócić i nie zostałem wpuszczony na teren Urzędu Miasta, mimo że mówiłem, że jakby no, w celu wykonywania mandatu. Oczywiście nie mam pretensji do policjanta, bo on dostał polecenie i musiał je wykonać. Pytanie moje dotyczy tylko tego, czy Urząd Miasta był konsultowany przez policję w tym zakresie, że akurat w godzinach, kiedy odbywa się sesja Rady Miasta, należy całkowicie zamknąć ulicę wokół urzędu i uniemożliwić wjazd samochodem na parking Urzędu Miasta.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Maciej Przybylak.
Szanowni państwo, już kilkakrotnie również na tej sali mówiono o oznaczeniach miasta Poznania. Ja ostatnio jadąc wiaduktem górczyńskim zauważyłem drogowskaz Stadion Lecha. No formalnie jest to stadion miejski i takie błędy pojawiają się w wielu miejscach. Natomiast myślałem, że w urzędzie miejskim, chociaż tablice mówią, kierują odpowiednio obywateli, którzy tu przyjdą, na drugiej klatce schodowej, która mieści się blisko Wydziału Sportu, jest tablica informacyjna, na której wśród zastępców prezydenta widnieje jeszcze nazwisko pana Macieja Frankiewicza. Myślę, że warto by było jednak zważać, że niestety pan Maciej Frankiewicz już odszedł i myślę, że jak gdzie, ale w urzędzie, gdzie informacja powinna być pełna, takich zjawisk być nie powinno. Także tu gratuluję, nie wiem, czy postserwisowi, czy sekretarzowi miasta, że czuwa nad tymi sprawami, że informacja jest tak dokładna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu i bardzo proszę, pan radny Paweł Bosicki.
Szanowni państwo, chciałem zwrócić uwagę na taki pewien problem i spytać właśnie, czy miasto też to zaobserwowało. Mi zwrócili uwagę mieszkańcy i sam się też jakby wyczuliłem i też to zauważyłem. Mianowicie od paru miesięcy na terenie miasta w sposób skokowy wzrosła ilość przejazdów, pojazdów uprzywilejowanych na sygnale. Znaczy albo wzrosła ilość, albo zaopatrzyli się w nowe, głośniejsze, jakąś aparaturę głośniejszą. W każdym razie rzeczywiście tak jest, tak się trochę na tym troszkę się wyczuliłem, to rzeczywiście od kilku do kilkunastu na przykład na godzinę takich przejazdów ma miejsce na przykład na ulicy Niestachowskiej i te sygnały niosą się parę kilometrów, także po parę minut każe słuchać, czasami parę nawet z tych karetek tam biegnie, często też w nocy, gdzie w ogóle nie ma jakby ruchu, więc znaczy no nie wiem, z czym to jest dokładnie związane, jak mówię, czy z większą ilością tych przebiegów, nadużywaniem tych przebiegów, czy z zainstalowaniem nowych sygnałów, natomiast właśnie pod tym kątem też ochrony środowiska pod względem od hałasu i w ogóle, czy no takie mam pytanie i prośbę, czy za to jakoś zwrócić uwagę i tą sprawę jakoś zmonitorować, ponieważ no, mieszkańcy mówią, że czują się jak w jakimś mieście, gdzie jakiś kataklizm nastąpił, coś takiego, bo coś, no, coś tutaj rzeczywiście tak się zadziało, że od paru miesięcy te sygnały zaczynają mieszkańcom przeszkadzać. Także dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i bardzo proszę pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, enigma, obelisk, który stoi przy naszym zamku, wydaje się być niemy. Zwrócili się do mnie ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w historię, w tradycję enigmy, w to, co się działo i z tym, i z samą enigmą, i z ludźmi, którzy byli w nią zaangażowani, że jest potrzeba zainstalowania takiego elektrycznego informatora, jaki jest na placu przed krzyżami Poznańskiego Czerwca. Myślę, że Enigma jest to największa tajemnica po broni właściwie atomowej, z której korzystali kryptolodzy do końca II wojny światowej. I dlatego mam pytanie do pana prezydenta, czy podziela pan jakby tą uwagę i czy jest szansa, żeby zainstalować właśnie taki informator dla turystów, dla ludzi, którzy do końca no, nie wiedzą, co to jest, obserwują tylko obelisk, na którym są cyfry, literki. Myślę, że to jest, warto rozważyć ten pomysł. Drugie pytanie moje dotyczy, właśnie chciałam zwrócić uwagę na taką sytuację, że w dosyć wielu miejscach w Poznaniu można zaobserwować reklamy, które oślepiają kierowców. Są to według fachowców reklamy oświetlane diodowo czy LEDowo. Takie przykłady dwa proste, to jest Głogowska Hetmańska na kamienicy dosyć nisko, rzeczywiście oślepia w oczy. Druga taka górna Wilda przy końcówce rynku Wildeckiego, przy tych pawilonach, gdzie handlują warzywami również. Pytanie moje jest takie, czy ktoś wyraża zgodę na zainstalowanie takich właśnie reklam, bo wydają się, że one są w nieodpowiednich miejscach. I trzecie pytanie, jaka jest procedura ubiegania się mieszkańca, który jest w trudnej
Proszę
sytuacji.
Proszę włączyć czas pani radnej, bo to już jest kolejne
już,
pytanie.
Już, finansowej na dopłatę do rachunków za wodę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Teraz sobie udzielę głosu. Dziękuję. Mam jedno pytanie, prośbę o odpowiedź na piśmie. Chodzi mi o plan remontów przystanków autobusowych na następny rok. Jeżeli mógłbym prosić, to oczywiście w formie pisemnej. I drugie pytanie, już ta kwestia się pojawiała, wiem, że pan dyrektor szuka, już mówił o tym, że będzie ZDM się nad tym zastanawiał, to jest oczywiście, to są wciąż napływające sygnały, jeśli chodzi o sygnalizację świetlną na rondzie Solidarności po tym ostatnim remoncie, a konkretnie o tworzące się od czasu zmiany systemu sygnalizacji zatory na ulicy Murawa w stronę ulicy, w stronę jak gdyby od ulicy Lechickiej do ronda Solidarności. Coś w tej sygnalizacji zostało zmienione i mieszkańcy, którzy jadą z Piątkowa, sygnalizują, że tam kiedyś się zatory nie tworzyły, a teraz się tworzą. Czy ewentualnie można prosić o to, żeby te interwencje w sprawie ustawienia sygnalizacji przyspieszyć? Dziękuję. I bardzo proszę. Pan radny Szymon Szynkowski, ale nie mogę włączyć. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Trzy pytania. Pierwsze pytanie. Dochodzą do mnie niepokojące sygnały dotyczące funkcjonowania pływalni na osiedlu Batorego, pływalni, które jest gospodarstwem pomocniczym miasta Poznania. I tutaj dwa aspekty. Pierwszy aspekt, podobno niedawno wprowadzono na tej pływalni opłaty dodatkowe dla instruktorów pływania, którzy z zewnątrz chcą uczyć pływania. Oczywiście można się spierać, czy to jest uzasadnione, czy nie. Moim zdaniem nie, w sytuacji, w której instruktorzy z tej pływalni tam pracujący takich opłat nie ponoszą. To jest ewidentnie w takiej sytuacji sprzeczne z zasadami wolnej konkurencji. Wydaje mi się, że nie powinno mieć miejsca i mogłoby być nawet uznane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za niezgodne z prawem, ale to nie chciałbym tego przesądzać. Chciałbym, żeby ewentualnie, jeżeli pan prezydent zechce tą sprawę wyjaśnić i na to pytanie odpowiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, że tam takie opłaty wprowadzono i czy nie uważa pan prezydent, że był to ruch pochopny ze strony dyrektora tego gospodarstwa pomocniczego. Druga sprawa dotycząca tej pływalni to jest kwestia kapsuł aromaterapii. Również otrzymałem informację, że tamte kapsuły zakupiono kilkanaście miesięcy temu za niemałe pieniądze. Nie wiem dokładnie jakie, też chętnie bym się dowiedział właśnie, także to jest też moje pytanie. I ponoć kapsuły zepsute w tej chwili od już kilku miesięcy nie funkcjonują. Pytanie, czy jest na nie jakaś gwarancja, co się z nimi dzieje, czy nie było to po prostu ten zakup, to nie było marnotrawstwo pieniędzy. To jak chodzi o pływalnię na osiedlu Batorego. Natomiast dodatkowe pytanie uzupełniające te moje pytania w zakresie biuletynu informacyjnego. Chciałem się dowiedzieć, jakie są, czy jest szacunek zwrotów biuletynu informacyjnego, to znaczy jak on się rozchodzi w tych instytucjach, w których jest dystrybuowany. To jest rzecz numer jeden. I rzecz numer dwa to jest, jaka drukarnia odpowiada za druk tego biuletynu, jaka jest to, że tak powiem, jaki podmiot. I kwestia trzecia. Chciałem się dowiedzieć o koszty zmiany oznakowania i przeprogramowania parkomatów, jak chodzi o podwyższenie cen za parkowanie w centrum. Od dzisiaj mamy nowe ceny parkowania. Jak rozumiem, zmiana oznakowania i przeprogramowanie musiała ze sobą nieść jakieś koszty. Za 3 miesiące koszty będą ponoszone ponownie, ponieważ znowu będzie zmiana oznakowania. Chciałem się zapytać, jak to będzie w praktyce rozwiązane i jakie koszty ta operacja cała będzie generować. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i pan radny Wojciech Wośkowiak. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie. Ja mam jedno pytanie z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Mianowicie chodzi mi o sprawę własności terenu ograniczonego ulicami Klaudyny Potockiej, Kolejowej i Hetmańskiej. Ten teren już od ubiegłego roku został bardzo ładnie zagospodarowany przez, prawdopodobnie, ile się nie mylę, Zarząd Dróg Miejskich. Dlaczego o to pytam? Ponieważ Rada Osiedla Świętego Łazarza jest zainteresowana tym, aby uczcić pamięć wielkiego podróżnika Kazimierza Nowaka, który w tym roku, można powiedzieć, doczekał się wreszcie takich działań, które upamiętniają jego postać. Wiąże się to między innymi z nadaniem jego imienia szkole, zespołowi szkół z oddziałami sportowymi. Również został odsłonięty obelisk upamiętniający jego wyczyn na cmentarzu Górczyńskim. I również ta społeczność lokalna chciałaby się w pamięć o tej osobie zaangażować i w związku z tym bardzo proszę o udzielenie pisemnej odpowiedzi. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu i pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Pierwsze pytanie to jest kontynuacja oświadczenia. Czy faktycznie w czasie, kiedy będą trwały prace nad budżetem, no muszą być wynajmowane wszystkie pomieszczenia Urzędu Miasta, co uniemożliwia prowadzenie normalnie komisji, czy nie można rzeczywiście jakiegoś pomieszczenia no po prostu nie wynajmować, takiego no bardziej przyzwoitego, zwłaszcza że komisje, no trudno jest nam określić, czy będziemy potrzebowali 2, 3 czy 4, czy jedną komisję na opiniowanie budżetu, a faktycznie komisja w sali numer 9 gospodarki komunalnej ze wszystkimi dyrektorami, którzy jak gdyby wchodzą w zakres prac komisji, no nie wmieści się do 9, będziemy po prostu musieli trzymać dyrektorów na korytarzu. Także tutaj do pana prezydenta, ja rozumiem dochody, ale jednak no, mam takie pytanie, czy rzeczywiście to już będzie tak zawsze, że najpierw podmioty zewnętrzne będą obsługiwane, a jak jakieś pomieszczenie zostanie, to może i radny będzie mógł taką komisję odbyć. I pytanie drugie, ja to zadawałem na ostatniej sesji, będę to powtarzał. Budujemy termy. Termy no będą, myślę, chlubą miasta, będą czymś, co przynajmniej aglomerację poznańską no będzie sprowadzało tutaj. No są działki Wolność, ja wiem, że to nie jest miejski grunt. Ja już abstrahuję od samowoli budowlanej, której nikt nie potrafi tam panować nad tym. Abstrahuję od tego, że w okresie zimowym działanie tychże działek to jest jak gorsze jak spalarnia śmieci, ponieważ każdy mieszkaniec pali tam w piecu tym, co popadnie. Abstrahuję od spływających nieczystości w stronę Malty i worków ze śmieciami, które są rozrzucane wokół. Czy miasto nie może czegoś, nie wiem, no dogadać się z kurią w sprawie tego, żeby jakaś tam inicjatywa powstała, czy ewentualnie w najgorszym wypadku nie damy radę tego obsadzić jakąś szczelną roślinnością, żeby to nie rzucało się w oczy. No, myślę, że nie jest to i ze względu na bliskość Malty, i ze względu na termy, które budujemy, no najlepsza wizytówka miasta i rozumiem, nie nasz grunt, tak, ale z drugiej strony no, powinniśmy w jakiś sposób, jeśli rażą nas kurczaki pana Bąkowskiego i potrafimy w prosty sposób zareagować, to być może no, kogoś też porazi to, co jest w sąsiedztwie Malty, kempingu Malta i przyszłych term maltańskich. Zwłaszcza, że w przyszłym roku będziemy też remontować ulicę Krańcową. No, tak nie może być. No, to jest XXI wiek i tutaj apeluję. Czy mamy jakiś pomysł? Czy możemy coś zaproponować Kościołowi, żeby jakoś zmienił się wizerunek tej części miasta?
Bardzo dziękuję panu radnemu. To było ostatnie zgłoszenie. Zatem zamykam punkt 15 interpelacji i zapytania i przechodzimy do punktu 16 odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, pan prezydent.
Proszę państwa, część pytań była także wnioskami, więc myślę, że po prostu musimy je rozpoznać, ale odpowiadając chciałem powiedzieć, że niestety nie wiem, czy byliśmy konsultowani przez policję, muszę to sprawdzić. Mnie osobiście nic nie jest na ten temat wiadomo, ale być może ktoś z pracowników urzędu był w tej sprawie konsultowany, więc sprawdzimy. Przyznaję, że nie sądzę, ale na wszelki wypadek sprawdzę. Przyznaję, że też nie mieliśmy dotychczas sygnałów na temat przyjazdów, pojazdów na uprzywilejowanych na terenie miasta. Musimy zobaczyć tak naprawdę, które służby w jakim zakresie to wykorzystują i czy rzeczywiście jest to jakiś problem. Jeśli chodzi o obelisk czczący osoby, które rozwiązały szyfry Enigmy, zastanowimy się nad postawieniem jakiegoś punktu informacyjnego. To jest oczywiście kwestia także kosztów i możliwości finansowych. Będę prosił pana powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, żeby odpowiedział na pytanie, jak to wygląda w sprawie reklam, także tych nowszych, bo one rzeczywiście, specjaliści mówią, są dość niebezpieczne dla ruchu, szczególnie samochodowego, ale czy my w ogóle mamy tutaj jakieś możliwości, czy w ogóle wyrażamy zgodę? W tej drugiej sprawie nie sądzę, ale jakie są możliwości działania? Myślę, że pan dyrektor będzie w stanie na to odpowiedzieć. Jeśli chodzi o pomieszczenia, proszę państwa, ja szybko sprawdziłem. Pojawił się pewien problem. Nie było prawidłowo zarezerwowanych pomieszczeń i pomieszczenia były wolne, w związku z tym wynajęliśmy je chyba Instytutowi Pamięci Narodowej. Akurat nie w sensie dochodowym, tylko do wykorzystania. Jest do państwa prośba, tak, żeby z pewnym wyprzedzeniem zarezerwować możliwe terminy komisji, niekoniecznie takie, które się rzeczywiście odbędą, bo potem może się okazać, że nie ma tylu potrzeb spotkań. Z pewnym wyprzedzeniem wtedy nie ma możliwości, jednak uznawane jest tutaj w urzędzie, że pierwszeństwo mają komisje w rezerwowaniu sal. Po prostu sala była zarezerwowana na sobotę, a nie na piątek i w piątek wynajęliśmy, okazało się, że po prostu był błąd po stronie pracowników i zamiast na sobotę mieli zarezerwować na piątek. Gdyby tego błędu nie było, tej sprawy by wygląda na to też nie było. Na większość pytań myślę, że potrafimy odpowiedzieć, czy zmuszeni jesteśmy odpowiedzieć pisemnie. Jeszcze bym prosił pana właśnie inspektora nadzoru budowlanego na odpowiedź. Być może na pozostałe pytanie jeszcze koledzy jakąś odpowiedź udzielą.
Czy można prosić o podanie mikrofonu, jeżeli tam nie działa mikrofon? O, już powinien działać.
Działa? No, dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Umieszczanie reklam w przestrzeni publicznej wymaga albo pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia w zależności od tego, jaki jest charakter reklamy i gdzie jest umieszczana. Jeżeli chodzi o pytanie pani radnej Lidii Dudziak, tutaj chodzi o budowlę, a więc o obiekty o charakterze, które wymagające pozwolenia na budowę. Tego typu reklamy rzeczywiście są zmorą w Poznaniu. My w ostatnim czasie skontrolowaliśmy prawie 50 różnego rodzaju reklam i okazało się, że 2/3 spośród nich to są samowole budowlane. Jeżeli chodzi o budowlę, o reklamy świetlne, to oprócz tego, że wymagają pozwolenia na budowę, to jeszcze wymagane jest uzyskanie zgody od zarządcy drogi. W przypadku Poznania to musi być zgoda Zarządu Dróg Miejskich. Także niespełnienie tych formalności powoduje wszczęcie przez nas postępowań administracyjnych, a w konsekwencji również rozbiórkę takiego obiektu, jeżeli nie uzyskał pozwolenia na budowę.
Bardzo dziękuję.
Rozumiem,
panie prezydencie, chyba pytanie ad vocem tutaj głos pani pani radnej, tak? Nie? Aha. Tak? Bardzo proszę pani. Bardzo proszę pani radna.
Chciałam w takim razie poprosić pana inspektora nadzoru budowlanego, żeby sprawdził po prostu te dwie lokalizacje, o których mówiłam, czy one są zgodne z prawem.
Dobrze. Dziękuję.
I jeszcze jedną odpowiedź chciałem udzielić na pytanie pana radnego, pana przewodniczącego Grzesia dotyczące ogródków Wolność. No, prawdą jest to, że pracujemy nad innym sposobem niż wcześniej, żeśmy przedstawiali. Ten wcześniejszy pomysł niestety już jest niemożliwy do realizacji z możliwością budowy TBS-u, który by w jakiś sposób stworzył miejsca dla mieszkańców ogródku Wolność. Natomiast w tej chwili pracujemy rzeczywiście nad innym sposobem rozwiązania tego problemu, aczkolwiek to nie będzie łatwa droga. No, to jest trudna droga, ale prawdą jest to, że pracujemy nad tą sprawą. Także chciałbym pana radnego zapewnić, że nie odłożyliśmy ad acta, tylko pracujemy nad tym tematem. I bodajże akurat w tym tygodniu wydział już mi przedstawiał pewne uwagi do pewnych rozwiązań związanych, nie chcę o nich dzisiaj mówić, dlatego wypowiadam się pewnych rozwiązań. I w międzyczasie też będą spotkania, które mam zaplanowane, więc jak będzie coś, co będę mógł przedstawić panu radnemu, a i wszystkim państwu radnym, to oczywiście, że przedstawię. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi.
Panie przewodniczący, jeszcze dyrektor Groblewski.
Dobrze, już momencik, rozumiem, że do tego jeszcze, tak? Dobrze, bardzo proszę pan dyrektor Groblewski.
Panu radnemu Szynkowskiemu na jego pytanie chciałem poinformować, że jeżeli chodzi o zwroty, to nie mamy żadnych sygnałów, ponieważ 80% nakładu dociera wprost do mieszkań poznaniaków, 20% jest w urzędzie, w jednostkach miejskich i w sieci Piotr i Paweł. Nie mamy żadnych sygnałów o zwrotach. Jeżeli chodzi o dróg, to dróg robi na zlecenie BKRS-u wydawnictwo miejskie. Wydawnictwo miejskie szuka drukarni, która drukuje nam to wydawnictwo, czyli ten informator. Drukarnia Moś Łuczak, to wiemy, ale ona wygrała przetarg, który ogłosiło wydawnictwo miejskie, nie my. Tak to wygląda.
Dobrze, bardzo dziękuję.
Dziękuję panie przewodniczący.
Czy jakieś jeszcze pytanie uzupełniające? Bardzo proszę, pytanie uzupełniające pana radnego Macieja Przybylaka.
Nie tyle pytanie uzupełniające, co chcę zaznaczyć, że nie otrzymam odpowiedzi na moje pytanie w sprawie dezinformacji i tablic informujących.
Jak rozumiem, na wszystkie pozostałe...
Tak, to na wszystkie będą, na te, na
które... No i myślę, że to na piśmie jest zbędne, bo wystarczy powiedzieć, że po prostu tablica informująca figuruje nazwisko pana Macieja Frankiewicza, po prostu będzie zdjęta. Co tu na piśmie odpowiadać, panie prezydencie? No to po prostu jest... Słyszę odpowiedź na piśmie, to jakaś kpina jest po prostu w tej chwili.
Ja przepraszam, bo mnie nie było w tym czasie, jak pewnie pan radny zadawał to pytanie, ale skoro było takie pytanie, pan...
Ja wiem, że to jest wstyd dla miasta i za postserwisu, no ale to by pana powiedzieć, po prostu zdejmiemy tą tablicę i nie ma dezinformacji mieszkańców, tak?
Jeżeli można, panie przewodniczący, panie radny...
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Odpowiadając, mogę tylko powiedzieć, że zapewne ta tablica zostanie zdjęta w najbliższym czasie. Tak? Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Na wszystkie pozostałe pytania odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej. Prośba jeszcze tylko ze strony pani radnej Lidii Dudziak, aby odpowiedź w sprawie Enigmy również została udzielona w formie pisemnej. Nie widzę więcej żadnych zgłoszeń, zatem zamykam punkt 16 odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu 17, wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę żadnych zgłoszeń, zatem zamykam punkt 17 i przechodzimy do punktu 18, zamknięcie sesji i w tym punkcie zamykam 63. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję wszystkim państwu radnym, dziękuję panom prezydentom i pracownikom urzędu, dziękuję naszym gościom i przedstawicielom mediów i żegnam państwa do zobaczenia na następnej sesji, a może i wcześniej.
dzwonić.